Bardzo miło, że koleżanka została brawa, ładnie też mnie klaska, ładnie mówiła, ładnie mówiła, ładnie wyglądała i w ogóle och i ach. To roboty, tytuł nie ja wymyślałem, więc nie odpowiadam za niego. Natomiast to aż miał dużą ochotę go zacząć komentować, tylko by nam z 2 godziny zeszło na samym komentarzu tytułu. Ale mamy czas, co to powiedział? Będzie na nich, tak? Bo organizatorzy mi dali ten limit dosyć ostry. Bo samo, już to samo słowo kocham, wypowiedziane, warte jest pewnego zastanowienia się. Zanim wejdziemy w temat, pozwólcie na taką małą rozgrzewkę. Bo zupełnie co innego znaczy słowo kocham cię, wypowiedziane przez kobietę. I zupełnie, ale to zupełnie co innego znaczy kocham cię, wypowiedziane przez mężczyznę. Większość o tym nie wie. Wobec tego wyobraża sobie ona, że on to mówi, myśląc to, co ona by myślała, gdyby ona to mówiła. Zupełnie nie tak. Otóż w zupełnie innym celu mówią kobiety, w zupełnie innym celu mówią mężczyźni. Jeżeli tego nie wiedzą, no to mogą sobie gadać. Kobieta mówi, bo musi. Drodzy panowie, naprawdę, mówi, bo musi, bo nosi w sobie coś, co musi z siebie wyrzucić. I jeżeli ma jakieś emocje w sobie, które są bardzo pozytywne albo bardzo negatywne, to musi je nazwać i wypowiedzieć. Większość mężów nie wie o tym i strasznie z tego powodu cierpią ich żony, a potem oni sami w efekcie. Więc kobieta mówi wtedy i to, co ma na sercu, co ją emocjonuje, co ją zmusza wręcz do mówienia. Mówi się o wewnętrznym przymusie komunikowania o swoich uczuciach. Drogie panie, my mężczyźni mówimy po to, żeby zakomunikować jakąś rzeczywistość. Wobec tego, jeżeli chłopak powiedział dziewczynie, że ją kocha, jeszcze przed ślubem, to po co ma to powtarzać codziennie przez 40 lat? To jest bez sensu z punktu widzenia męskiego. Po co ma żonie mówić 10 lat po ślubie, że ją kocha, 15 lat po ślubie, że ją kocha, 20 lat po ślubie, że ją kocha? Przecież on już jej to powiedział. Czyli mężczyzna musi wyjść z siebie, żeby mówić kocham, nie dlatego, że on ma taką potrzebę. Dopiero gdy zrozumie, że ona ma taką potrzebę, żeby to słyszeć, to oczywiście może to mówić, bo to jest prawda. On wtedy może to powiedzieć, ale właśnie nie dlatego. Wiele kobiet żąda od mężów, żeby miało taką wewnętrzną kobiecą potrzebę powiedzenia, że kochana, i tu się albo wymusza na mężczyźnie nieuczciwość, albo nie otrzymuje się tego, czego się pragnie. Ale to taka mała wstaweczka tylko na starcie. Mówimy w zupełnie innym celu, używamy mowy i to jest preludium do tego, że my w ogóle jesteśmy inni, bo do czego innego stworzeni. I teraz zanim wejdziemy w temat zakochania, to jest jedna z możliwych relacji międzyludzkich, tych relacji jest dużo więcej, to powiedzmy sobie o dwóch podstawowych źródłach cierpień ludzi. Ludzie cierpią w zasadzie z dwóch powodów. Nie potrafią tego zwykle nazwać. Jeden to, że ja sam nie jestem kim mógłbym, albo kim powinienem być, albo kim uważam, że stać mi na to, żebym był. To jest pierwsze źródło cierpień. Ludzie czują się niedocenieni, ludzie czują się niedowartościowani, ludzie czują się niespełnieni. Drugie źródło cierpień to ludzie mają poniszczone relacje. I odwrotnie, człowiek, który jest spełniony i który ma dobre relacje z innymi, jest człowiekiem szczęśliwym. Bardzo to drażni dzisiejszy świat. Nawet niedawno taki ktoś tam spisywał taki artykuł, wywiad ze mną. Pismo katolickie, nie zdradzę jakie, bo to nie o to chodzi, żeby się jakoś tam na kimś mścić. Absolutnie nie. Ale z Pisma Katolickiego redaktorka nagrała taki wywiad ze mną na jakichś bardzo ważnych sprawach. No i pyta na koniec, proszę pana, a jak pana podpisać? Ja mówię, proszę napisać szczęśliwy mąż i ojciec. Tak wstrzętnie notuję. Tylko ostrzegam, takie podpisy nie podobają się dziennikarzom, redaktorom. Będą na to, czy są księżmi, czy osobami świeckimi. No ale pan żartuje, że nasze pismo jest katolickie. 2 dni później dziewczyna zadzwoniła do mnie i mówi, bardzo pana przepraszam, ale redaktor naczelny nie zgodził się na taki podpis. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. ja bym był jakimś zabójcą, coś bym zdradzał, bym kogoś, o, to wtedy było takie medialne, prawda? Bardzo wiele rzeczy nam się już dzisiaj zakazuje, w szczególności nam się zakazuje myśleć. I tak naprawdę dzisiaj, jeżeli ktoś logicznie myśli, patrząc na rzeczywistość i wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, nie słuchając interpretacji, które mu narzucają w telewizji czy w jakichś tam mediach, po prostu logiczne wnioski wyciąga z tego, co się dzieje, to natychmiast otrzymuje etykietę zwolennik spiskowej teorii dziejów. Jeżeli ktokolwiek wyciąga wnioski z rzeczywistości, to się same naszla, jest zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, wobec tego nie wolno po prostu myśleć. Tak na marginesie, na obronę tych zwolenników, może jest tu paru, oprócz mnie, zwolenników spiskowej teorii dziejów, to mam taki kawał na początek. Dwie świnie przy korycie, takie dobrze utuczone, się tam obżerają tą paszą, którą tam sypie łaskawy gospodarz. Jedna mówi do drugiej, wiesz co, a ja słyszałam, że oni nas tak dobrze karmią, bo oni chcą nas zarżnąć i porobić z nas kiełbasy. O ty przestań, ty znowu z tą swoją teorią spiskową dzień. Tak więc, jednak wchodząc w temat, jeżeli mówimy o zakochaniu, to jest to jakiś typ relacji, zresztą krótkotrwałej, można to spisać związek chemiczny, który się wydziela, prawda? Tak, no działa. Tylko, że to tak działa na początku bardzo silnie, potem trochę słabiej. Fachowcy mówią, że tak do 2 lat może działać. Wobec tego, jak ktoś źle zinterpretuje fakt zakochania i zachwyśnie się tym, że o to chodzi właśnie, to jest to, że chodzi o tą chemię, to najrzadziej co 2 lata powinien zmieniać partnerów. I niektórzy to robią przez całe życie. Jeszcze wędrują na pierwsze strony gazet, jakie fantastyczne, kolejna żona, kolejny mąż, aktor z pierwszych stron. Tak? No jest to dosyć żałosne. Dlatego trzeba pewne rzeczy zrozumieć i choć to się wydaje, zwłaszcza dziewczynom, bardzo jakieś takie podejrzane, to również zakochanie trzeba zrozumieć. Trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, to jest duża groźba, że narobimy trochę głupot. Nawet nie mało. Problem jest w tym, że jak zakochują się, poprzestańmy na wąskim, tradycyjnym podejściu, że zakochuje się dziewczyna w chłopaku, chłopak w dziewczynie, tak? Bo nie mamy tyle czasu, żeby rozwijać wszystkie możliwe wątki, prawda? Więc ja nie przedstawiłem się, a jestem mężem jednej żony, która jest kobietą, tak? I doczekaliśmy się 3 dzieci z siłami natury normalnie, prawda? Choć po długim czekaniu, no? Także mówiąc o relacji zakochania, mamy do czynienia z dwojgiem osób, i to różnych płci, z natury, z definicji różnych, i tak poważniej o tym powiedzieć się nie da, dopóki się nie powie czegoś o tych osobach. Bo jeżeli relacja zakochania ma przerodzić się w, tak jak żądali organizatorzy, w pokochanie, ja rozumiem, w tym momencie pojawiać ma się miłość, to jest to relacja, która nie pojawi się między dowolnym mężczyzną, dowolną kobietą, nie ma szans się pojawić, nawet jak się pobiorą i będą żyli ze sobą 40 lat. To niektóre osobniki nie mogą zbudować relacji miłości, choćby się nawet bardzo i szczerze w sobie zakochali, dlatego że są niezdolni do miłości. Czyli muszą być pewne warunki wstępne spełnione przez osoby, by zakochanie mogło przetworzyć się coś większego. Bo zakochanie może się wygenerować bardzo łatwo, bardzo często i wielokrotnie w życiu. Samo zakochanie się. Do tego nie potrzeba żadnej dojrzałości. O czym mówię? Ano o tym, że człowiek rodzi się wewnętrznie rozbity. Człowiek nie rodzi się gotowy, ani nie rodzi się dobry. Ta utopia, że człowiek rodzi się dobry, jest potwornie niebezpieczna. Z tej utopii wyrosła rewolucja francuska. Największa liczba procentowo zamordowanych ludzi w świecie pod hasłami wolność, równość, braterstwo. Następna nawrót do utopii, że człowiek jest dobry, to była wielka socjalistyczna rewolucja październikowa, jak wiadomo, ani wielka, ani socjalistyczna, ani rewolucja, to zwykły zamach stanu, ani w październiku. Prawda? Ale ponad 100 milionów ludzi w skali świata przepłaciło to życiem. Utopia, że człowiek jest dobry. Człowiek rodzi się wewnętrznie rozbity. Dzisiaj wszyscy to specjaliści potwierdzą. Wewnętrznie dezintegrowany. Człowiek nie nadaje się, rodzący się człowiek nie nadaje się do miłości. Wiele o tym zapominam. Niczego nie zbuduje w życiu, póki siebie nie przerobi. Natura człowieka jest. O właśnie, jaka jest natura człowieka? Jedni mówią, że jest bezpowrotnie zniszczona. Znamy te wszystkie teorie, tam liść na wodzie, bytku śmierci, atom w naczyniu z próżnią, nie mający wpływu na swój los. Inni jeszcze mówią, że naturą jest zniszczenie, człowiek musi raz dobrze, raz źle. Obie wersje potwornie pesymistyczne, właściwie beznadziejne. Ale zauważcie, te wersje zakładają pewien determinizm losu. Człowiek nie ma wpływu na swój los. W związku z tym, po co ja mam się męczyć, jak ja mogę pójść do wróżki? I ona mi powie. To nie jest przypadek. Mogę iść o zakład, że nikt z obecnych na sali nie wskaże osoby, która za minutę rozmowy weźmie większą kasę niż dobra, szanująca się wróżka. To jest ewidentnym dowodem na to, że ludzie wierzą, że nie mają tu nic do szukania na tym świecie, że ich los jest zapisany w gwiazdach, on jest tym bytem ku śmierci. Potwornie smutne, potwornie pesymistyczne. I mamy na szczęście wersje optymistyczne widzenia człowieka i to oferuje chrześcijaństwo. Natura jest zraniona, ale rany można i trzeba leczyć. Rany są uleczalne. Jesteśmy zranieni, rodzimy się zranieni, ale w jaki sposób się leczyć? No, dla wszystkich mam ofertę samowychowanie, czyli zmierzanie ku własnej dojrzałości, pokonywanie pobudzeń, które mnie ciągną do, rozpraszają, rozrywają mnie na różne strony. A dla wierzących mam ofertę poszerzoną, znacznie bardziej rokującą na dobry efekt. No to jest sam trud samowychowania plus łaska. Korzystanie z łask sakramentalnych. I człowiek może w tym trudzie pracy nad sobą, w czym praca nie powinna polegać na dumaniu, ja od dzisiaj będę lepszym człowiekiem, od jutra to już na pewno, wiadomo, dobrymi chęciami, już wczoraj mówiłem, że jutro pada i tak dalej, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Jeżeli ktoś chce uczciwie zmieniać siebie w dobrą stronę, to powinien obmyślić sekwencję czynów, które będzie wypełniał. Jak będzie je wypełniał, to te czyny go przemienią. To jest myśl Karola Wojtyły, osoba i czyn. Zewnętrzne, proste czyny, gesty przechodzą na wnętrze. Bardzo boleję nad tym, że wyeliminowano z naszej kultury proste, piękne, tradycyjne gesty odniesień naprawdę pięknych, jedynych w Europie, mężczyzn do kobiety. Za tym szło wnętrze. Dzisiaj kobiety same pogardzają. Proszę mnie nie przepuszczać w drzwiach, bo się tak głupio czuję. Na ustąpione miejsce, co taka stara już jestem? Czy próbie podania płaszcza? Dam sobie sama radę. Tam czasem mam ochotę na pokrakę, nie wyglądasz. Nie dlatego ci podaję płaszcz, żebyś sobie miała nie dać rady. Ale same kobiety ucinają, oczywiście na szczęście, nie wszystkie. Tu obecne, mam nadzieję, kopią facetów przepychających się w jach w kostkę, najlepiej dobrze obutymi butami, żeby się nauczyli. Prawda? I nie garćmy tymi gestami. Nie garćmy tymi gestami. One przychodzą na wnętrze. I, no, to już rok chyba minął, jak byłem w Warszawie, byłem, to już nie pierwszy raz jestem w Warszawie, muszę się pochwalić, na prowincji. Ja ze wsi prowincji przyjechałem, tak? I po jakimś spotkaniu, późno wieczorem, 11 godzina, jestem na stacji benzynowej. Długa kolejka, jak w dzień. Za mną staje kobieta, no nie wiem, po waszemu, po dzisiejszemu, w zaawansowanej ciąży. Wolałbym powiedzieć, w stanie błogosławionym. Ja w naturalnym odruchu przepuszczam, no pani to oczywiście przede mnie. Ona tak spojrzała smutno. Mówi, wie pan co, no wyjdzie pan, jestem już na ostatnich nogach. Pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Pierwszy to był staruszek, który mi ustąpił miejsca w tramwaju. Głupio mi było siadać, bo mi było łatwiej stać niż jemu. Ale usiadłam, bo szczerze mi miejsce ustąpił. Pan jest drugi. Czy nie szkoda? Naprawdę, czy nie szkoda? W Europie uchodziliśmy za naród jedyny, który całował damę w rękę, podawał rękę przy wysiadaniu z karety, prawda? I różne inne gesty wykonywaliśmy. I wcale nam w tym nie było źle. Dzisiaj, jak pytam żony, która ostatni raz, która pamięta, kiedy ostatnio słyszała, że pięknie wygląda. Pamiętają. Niektóre gorzko powiedzą, że tak, może o tym mówię, ale tylko wtedy, kiedy ma nadzieję na ciąg dalszy. No to już jest smutne, to już jest smutne. Ja myślę, że tu obecne dziewczyny, które jakoś tam mają przyjaciół, kolegów, sympatię, to słyszały i pamiętają dokładnie kiedy. Słyszały, że pięknie wyglądają, że mają śliczne włosy, że ale ta sukienka dzisiaj to naprawdę, a bluzeczka, och, ach. Nie zawsze, drogie panie, interesownie. A który z tu obecnych mężczyzn, mając nawet bardzo bliską sympatię, może żonę, słyszał, że spojrzała mu w oczy i powiedziała z prawdziwym podziwem: jaki ty jesteś mądry. Ten śmiech coś zdradza, drogie panie. Ten śmiech zdradza uraz. A bo to ja jestem głupia? Nie. Spokojnie. Prawdziwie mądry człowiek nie potrzebuje głupoty innych, żeby się lepiej poczuć. Spokojnie. Mądry może zachwycać się mądrością i cieszy się autentycznie mądrością innych. Tylko głupi się boi. I wyszukuje się głupi, żeby się lepiej poczuć. Prawda? I pokazuje im, że są głupi. A która z dziewczyn odważy się powiedzieć chłopakowi, żona mężowi, co ja bym bez ciebie zrobiła? Drogie panie, dla tych słów to facet da się pokrajać w plasterki. Krokodyle na pęczki będzie znosił. Bestię własnego egoizmu pokonał. Rzuci nałóg. Zmieni życie. Tak. Bo jesteśmy od siebie nawzajem uzależnieni. I to, że dziewczyny mówią, że one się malują dla siebie, ubierają się dla siebie, jest to bzdura. Może nawet któraś tak myśli. Ubieracie się dla nas i tak, no nie dla mnie, starego dziadka, ale dla moich kolegów, rówieśników, prawda? Chcecie się podobać chłopakom i to jest normalne i to jest dobre. I tak ma być. Udawanie, że my siebie nawzajem nie potrzebujemy, wprowadza już te, zobaczmy, bardzo zewnętrzne, na razie nie dotarliśmy do początku zakochania, bardzo zewnętrzne relacje damsko-męskie, pewien fałsz. Jeżeli ja opowiem dowcip w towarzystwie, powiedzmy, dziewczynek 17-18-letnich, który w jakiś sposób tam szpilkę w kobiety wbija, to jest reakcja, tak? A może pan coś powie o chłopakach? Od razu stają do walki.
Przepraszam.
Tak?
Przepraszam, że przeszkadzam. Można było zrobić głośniej?
Można by było zrobić głośniej. Ja mogę mówić bliżej do mikrofonu. Tylko ja mogę ogłuchnąć potem, ale... Ale dobra, będę się męczył z takim strasznym głosem, który pogłośnie, tak? Ale oczywiście, jak facet mówi, to mówi jednotorowo. Poszedł tam, wrócił tu i nie wie, o czym mówił. Prawda? To jest przykład. Proszę pomóc. Gdzie byliśmy? O właśnie, no to zróbmy sobie małą, chwilową zabawę i opowiemy kawał o dziewczynach, oczywiście. W raju Pan Bóg stworzył rośliny. No był zadowolony, bo były udane. Potem stworzył zwierzęta, było wszystko okej. Mężczyznę stworzył. No, był z siebie dumny, mężczyzna był dzielny, mądry, fantastyczny, rewelacyjny, no, szczyt stworzenia. Potem stworzył kobietę, tak popatrzył, no, ty to się będziesz musiała malować. Czasem stosuję jako test. Dziewczyna, która nie potrafi się nad tym uśmiechnąć, fakt, że konstrukcja jest znakomita, okropna, wstrętna, ale trafiająca w samo sedno. Najczulszy punkt. Uroda i jeszcze drugie, wrażliwość, piękno, to dobro wewnętrzne. Oczywiście bardzo młoda dziewczyna chce być przede wszystkim piękna, a dojrzała kobieta chce być przede wszystkim dobra, ale obie kategorie, piękno i dobro, dla kobiety się liczą. Żeby nie być taki jednostronny, to powiemy jeszcze drugi. Adam dopadł Pana Boga w raju na boku. Panie Boże, dlaczego Ty tą Ewę stworzyłeś taką atrakcyjną, taką piękną, taką ponętną, taką... Panie Boże, że nic, tylko wzdycham. Ewa, Ewa i Ewa. Adamie, to proste. Chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Jezu. Panie Boże, ale dlaczego jednocześnie stworzyłeś się taką niekonsekwentną, rozczepotaną, rozkojarzoną, żałaputną, no przepraszam, Panie Boże, taką głupią? Adamie, ja chciałem, żebyś nie tylko Ty mógł ją pokochać, ale by ona Ciebie pokochała. Właśnie jakby troszkę bardziej Panią podobało, tak? Troszkę bardziej. Zdanie są wspaniałego, wspaniałego kapłana, już nieżyjącego, świętej pamięci Tadeusza Fedorowicza, na formę współczesną podrasowane przez ojca Knabita, brzmi tak: naucz się śmiać z siebie, abyś ją ubaw do końca życia. I to jest też moja taka dewiza na wprowadzanie jakiegoś zakopywania topora wojennego pomiędzy małżonkami. Tak strasznie często zadęci, nadęci, niedotykalscy, że naprawdę trudno ujechać. Troszeczkę dystansu powoduje, że możemy na siebie inaczej spojrzeć. Ale myślę, że czas do tej relacji dojść. Na razie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy zupełnie inni. Jesteśmy niedojrzali do miłości. Rodzimy się niedojrzali do miłości. Aha, niedojrzali do miłości. Co to jest miłość? No przecież jakbyśmy mamy do czegoś zmierzać, to musimy to określić, tak? Otóż dzisiejszy świat nie wie, co to jest miłość. Mogę parę dowodów dać na to. Kręcą filmy nawet z miłością w tytule, gdzie nie ma miłości. Śpiewają piosenki dzisiaj o miłości, gdzie nie ma miłości. Miłość myli się powszechnie z uczuciami. To zagraża bardziej kobietom. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ do hasła, prawie do zaklęcia miłość, dopięte jest od razu takie tłumaczenie: do wszystkiego uprawnia, ze wszystkiego zwalnia. Tak, i dzisiaj kobieta mówi, że ma prawo do swojej miłości, odchodzi od męża i trójki dzieci. Już nie tylko mężczyźni to robią. To jest bełkot tak naprawdę. Co to jest miłość? Jan Paweł to bardzo ładnie określił. Jan Paweł II, papież. Przy czym to zdanie jest szersze. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Są dwie rzeczy w tym zdaniu. Definicja miłości, bardzo piękna. Bezinteresowny dar z siebie samego. Teraz dojdziemy do tego, kto jest zdolny do miłości. A drugie zdanie: człowiek nie może się odnaleźć inaczej. Nie ma innej drogi do szczęścia człowieka, jak tylko przez miłość, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. I teraz, żeby człowiek mógł złożyć z siebie dar, to musi siebie w elementarny sposób posiąść. I cały trud samowychowania, wsparty przynajmniej u niektórych łaską, ma prowadzić do tego, że człowiek siebie posiada, że może sobą zadysponować. Jeśli do tego poziomu nie dojdzie on i ona, albo tylko jedno z nich nie dojdzie do tego poziomu, że elementarnie panuje nad sobą, nie mówię w sposób doskonały panuje, elementarnie panuje nad sobą, to każde zakochanie jest śmiertelnie niebezpieczne. Śmiertelnie. Grozi dokładnie śmiercią, a zawsze kalectwem psychicznym. Jeżeli osoby niedojrzałe zakochują się i odczytują te wspaniałe uczucia jako wielka miłość, bo to już w tej chwili skracam myślenie. A więc musimy dorosnąć do tego, by siebie móc dać. Ale nie dorośniemy do tego, dopóki wcześniej tego nie zapragniemy. Musimy zapragnąć osiągnięcie takiego stanu siebie, że będę mógł siebie ofiarować. To jest bardzo nie dzisiejsze mówienie, tak? Że mamy brać, cieszyć się życiem. To nie przynosi człowiekowi szczęścia, nie może przynieść. Człowiek, ja wspominałem, że ma podejmować jakieś czyny na drodze do samowychowania. Tak, czynem dla trzylatka, uczącym go miłości i w pewnym sensie przygotowującym do miłości małżeńskiej, jest oddanie cukierka koledze. Bezinteresowny dar, no może nie z siebie samego na razie, ale z czegoś, na co miało ochotę, tak? Cukierka, którego lubi, nie takiego, którego nie lubi, tak? Niestety, co robią wtedy mamusie? Zjedz cukierki w domu, nie mam pieniędzy, żeby karmić całe podwórko. To jest dramat. Nie bądź jeleniem, nie daj się wykorzystywać, walcz o swoje. Otóż najbardziej, jak ktoś był takim bardzo, bardzo, bardzo inteligentnym egoistą, to by na prawo i na lewo świadczył czyny altruistyczne. Ale taki wyrachowany egoista. Bo wie, że on najwięcej z tego skorzysta. Bo on rośnie wtedy. Każda rzecz oddana, każde bezinteresowne zaangażowanie w cokolwiek dobrego czyni człowieka lepszym. I stwarza nadzieję coraz to większą, na szczęście już tu na ziemi. Zarówno z sobą samym, ale również w relacji. Bo ten człowiek po iluś tam takich czynach będzie nadawał się do relacji miłości, bo będzie mógł coś kosztem siebie zrobić. To jest w dzisiejszym świecie zupełnie niezrozumiałe przez bardzo, bardzo wielu ludzi. A więc robić rzeczy bezinteresowne. Każda rzecz bezinteresowna, każde oddanie czegoś, na co sam miałbym ochotę, poświęcenie czasu, komuś od tego potrzebuje, a ja bym wolał robić coś innego, jest treningiem na budowę relacji, prawdziwie pięknej relacji małżeńskiej. Co jest miarą tego, że człowiek już dorósł do czegokolwiek? No to jest stan jego wolności. Pełna integracja, rodzimy się dezintegrowani i rozbici, a pełna integracja to jest stan, w którym jestem w pełni wolny. W każdej sytuacji życiowej wybieram dobro, odrzucam zło. W każdej. Bez względu na to, jak mnie tam moje zmysły targają mną, potrafię decyzją rozumu i woli opowiedzieć się za dobrem, a nie rzucić się na atrakcyjne zło. Bez względu na to, jak czynniki zewnętrzne, nawet pistolet przyłożony do głowy, u człowieku tam jest, są w cugu zimna, także proszą o zamknięcie okna. Oczywiście za chwilę będzie prośba o otwarcie, ale nic na to nie poradzimy. Człowiek prawdziwie wolny ostatecznie może nawet życie swoje oddać za świat wartości, które wyznaje. I tylko człowiek prawdziwie wolny tak naprawdę może tak prawdziwie miłować. Ale nie żądajmy od tego, żeby ludzie na samym starcie jakiegoś tam związku byli dojrzali, bo w ramach tego związku możemy dojrzewać. I teraz już po tych długich i takich trochę chaotycznych wstępach wejdźmy w sytuację, gdzie on się zakochał w niej, tak? Może jak jest tablica, to jako stary belfer wykorzystam tablicę. Mamy mężczyznę, niech będzie M, no, Mateusz. Żeby nie tak, żeby nie M-em samym nie operować. Mateusz zakochał się w kobiecie, w Kasi. Kasia. Mateusz zakochał się w Kasi. Co to znaczy? Mateuszowi się Kasia podoba. Kasia zwróciła swoją czymś, głównie wyglądem, może jakimś zachowaniem, swoją uwagę, zwróciła na siebie uwagę Mateusza. Mateusz najchętniej w tym momencie powiedział: Kaśka, od dziś chodzisz ze mną. Niestety znajdzie się już trochę Kaś, które staną przy nodze Mateusza i powiedzą: tak jest. Bo Mateusz jest wysoki, przystojny i gra na gitarze. No to już wystarczy. Koleżanki będą zazdrościć, prawda? Koleżanki będą zazdrościć. Ale przeciętna Kasia ciągle jeszcze nie pójdzie na taki dikt, wobec tego co? Mateusz zaczyna wymyślać. Koledzy powiedzieli: no stary, musi zabajerować. Więc patrzy na Kasię i wywraca oczyma. Żeby ona widziała, że jest zjawiskiem nieprzeciętnym. Jak gdzieś się na bliskość jakąś dorwie, to że gdzieś jej szepnie, że ma piękne włosy, że takie włosy są jedyne w całej Unii Europejskiej. Po, że oczy, że głębia oczu, to w ogóle to gdzieś takiego nie spotkał, już na pewno nie spotka, bo nie ma, nie wiem, we wszechświecie takich drugich. A w ogóle to już od trzech nocy nie śpi i myśli o niej. No, której by się Kasi to nie podobało? Mniej więcej poskładany facet nie śpi od trzech nocy i o niej myśli. To jest normalne, że się podoba. Wobec tego Kasia może zakochać się w Mateuszu. Mateusz chce być z Kasią, Kasia chce być z Mateuszem. Oni się kochają. Dokładnie, każdy się. Kasia Mateuszowi jest o tyle potrzebna, o ile wywołuje w nim przyjemne odczucia, tęsknoty, pragnienia. Mateusz dla Kasi jest tylko tym, który stwarza jej przyjemność. Na razie nie ma to nic, ale to nic wspólnego z miłością. Nie ma żadnej chęci poświęcenia się do tej drugiej osoby. Pragnienie bycia bliżej. To jest normalne, naturalne i nie obrażajmy się o to. Tak jest po prostu. Chcą być bardzo blisko siebie, bo przy sobie jest im miło. Mogą się oboje nawzajem swoje egoizmy podsycać. Naprawdę jestem taka ładna? Naprawdę. Naprawdę jestem taki przystojny? Naprawdę. Taki mądry jestem? Tak. Jesteś pewna? No oczywiście, to serce kobiety nigdy nie kłamie. No bo się tak pakować, prawda? I będzie im dobrze. I będzie im dobrze. Fajna zabawa, fajna gra. Natomiast ja już w tym momencie, w tym pierwszym momencie zakochania się, podpowiadam pewne rzeczy, żeby nie władować się w niebezpieczną sytuację. Podpowiadam Kasią wszystkim, żeby zadały sobie na samym początku, kiedy jeszcze mogą zadać sobie pytanie, kiedy jeszcze nie są zniewolone uczuciami, żeby zadały sobie pytanie, czy chciałyby mieć takiego syna jak Mateusz. Jeżeli absolutnie nie, to wiej dziewczyno czym prędzej, póki nie będzie za późno. Wiej czym prędzej. Bo to, że on jest przystojny, że tym ci się podobacie, że koleżanki ci zazdroszczą, to wszystko fajnie. Ale widocznie jego osobowość, jego wnętrze, jego to coś innego tobie tak nie odpowiada. Jeżeli to była przegrana życiowa, jeżeli syn był, wyrósł taki jak Mateusz, to wiej od niego, póki nie jest za późno. Podobnie, jeżeli Mateusz spojrzy na Kasię jak na swoją przyszłą córkę i się przerazi, to niech sobie da spokój. To niech sobie po prostu da spokój. Szkoda inwestować w taką znajomość, mogą się naprawdę tylko poranić. To, co mówię w tej chwili, to nie jest teoria. Pamiętam sytuację, gdzie dziewczyna, wówczas ósmoklasowa szkoła podstawowa, ósma klasa szkoły podstawowej, po próbie samobójczej trafiła do poradni, rozmawiam już ponad godzinę, już przestała płakać. Życie bez niego nie ma sensu. Powodem próby samobójczej było to, że on odszedł od niej do jej koleżanki, a ją zostawił, tak? Na razie niech będzie tyle. I ona już życia bez niego nie widzi. Ona, jeżeli on nie wróci do niej, to ona popełni samobójstwo, tym razem skutecznie, już nie będzie truła lekarstwami, tylko skoczy od razu pod pociąg prosto, tak żeby nie chybić. Rozmawiamy, wyciszyła się już i zadaję jej znienacka pytanie: a czy chciałabyś mieć takiego syna jak ten chłopak? I ona w tym momencie oburącz zasłoniła oczy i wykrzyknęła: w życiu nigdy! I potem spokojnie zatrzymaliśmy się nad tym, co ona powiedziała. I dzięki temu, że tak zareagowała spontanicznie, prawdziwie, ona była w stanie uwierzyć po dłuższej rozmowie, że tak naprawdę to nie o tego chłopaka chodzi. Ten chłopak był dla niej elementem dowartościowania siebie w oczach koleżanek w klasie. Była wysoko w hierarchii, bo chłopak był wysoko notowany. A teraz ta dziewczyna z dolnych pozycji ma przeskoczyć ją, a ona ma wylądować. Jej pycha nie pozwalała. To było jej jakieś zranienie osobiste. To nie było w ogóle, ten chłopak był dodatkiem. Jak często dzisiaj te wczesne chodzenia są takie, że o, dziewczyna ma chłopaka tylko jako broszkę dla podkreślenia swojej wartości. Jak się trafi następny lepszy, to natychmiast odrzuci. To już nie są czasy, że mężczyźni instrumentalnie traktują kobiety. Dzisiaj dziewczyny, nieświadomie zupełnie, instrumentalnie traktują chłopaków. Po to, żeby mieć, żeby jej koleżance zdościły. Ja mówię o takich mało nastolatkach. A ta, która nie ma, się czuje gorsza. To też jest następny problem presji. Warto wiedzieć, że dziewczyny są znacznie bardziej podatne na presję otoczenia. Jeżeli jest presja, że każda, nie wiem, musi ważyć tam maksimum 35 kg, to będą się głodzić, ale będą tyle ważyć w końcu. Wszystko, dla kobiety nie ma nic niemożliwego. Jak moda głosi, prawda, 2 lata temu była moda na gołe pępki, tak? Najnowsze odkrycie naukowe, że pępki trzeba wietrzyć. Ja zawsze myślałem, że trzeba myć, ale okazuje się, że wietrzyć, prawda? No i najporządniejsze dziewczyny, porządne, spokojne, dobre, pilne studentki łaziły z gołymi pępkami, co gorsza, z gołymi nerkami, narażając swoje przyszłe dzieci na poważne kłopoty. Raz, zajście w ciąży, 2, donoszenie ciąży. Nie wiem, jakie będą skutki tej mody sprzed 2 lat. To nie są śmiechy. Nie po to kobieta ma narządy rozrodcze w środku, żeby je chłodzić. One mają być wygrzewane. To jest, tak ma być. Mówiąc w skrócie, dziewczyny, zbliża się zima, noście ciepłe majtki. No tak. Mówię to z pozycji tatusia, a nie gołe pępki i gołe nery. I w to wasze przyszłe dzieci. Trzeba siebie rozumieć. Z kolei mężczyzna nie ma się przegrzewać. Po to na zewnątrz, żeby było chłodzenie. No tak. I na plaży dziewczyny. Są elementarne rzeczy, które powinniśmy w szkole się dowiedzieć. I na plaży dziewczyna leży plackiem i się wygrzewa. I słusznie. A mężczyzna w cieniu do wody skakuje, chłodzi się. Jeżeli już się położy na plaży, to brzuchem do ziemi. No i dobrze. Tylko my to powinniśmy nie intuicyjnie działać, to powinniśmy to wiedzieć. Mnóstwa rzeczy się nie uczymy w szkole, natomiast uczymy się mnóstwa niepotrzebnych. Mówię to jako nauczyciel, niestety. Niestety, bo taki program jest, bo tak trzeba. Dwa lata temu syn uczył się 250, tam chyba 5 obiektów na mapie konturowej świata, gdzie były tylko granice kontynentów, tam jakieś narysowane rzeczki i dopływik do pływiku, cypelek na przylądku. Ja czytałem te nazwy, to są jak chińszczyzna. Kiedyś bym nie z geografii, prawda? Ale nie wiem, czy tak świat się rozbudował. Nie. Jak będzie znał 100 najdłuższych rzek na świecie, to wtedy dostanie 6, bo wtedy już jest geniuszem. A nie wie podstawowych rzeczy o sobie. Do dziś pamiętam, że Polska w dobie gospodarki socjalistycznej, kwitnącej oczywiście gospodarki socjalistycznej, przepraszam, nie dodałem, wydobyła 192 miliony ton węgla kamiennego. A niedługo będzie 200. Nigdy chyba nie było 200. Po co mi to wiedzieć? A wiedzy o człowieku nie dano mi. Żadnej. W żadnych szkołach. Kto się w szkole uczył? O, banalnie, prawa znużenia. Bardzo ważne psychiczne prawo, które pozwala człowiekowi umieć się zachowywać w różnych sytuacjach i rozumieć siebie i swoje zachowania. Prawo znużenia mówi mniej więcej tyle, że te same bodźce, jakiekolwiek dziedziny, powtarzane, dają coraz lepszą reakcję. Wobec tego trzeba, jeżeli chcemy mieć tą samą reakcję, trzeba atakować się coraz silniejszymi bodźcami. Zobaczmy, jak to wygląda w sferze seksualnej. Ilu chłopaków nabranych na to, że ogląda lekko porozbierane panie, za chwilę mu to nie starcza. Bardziej porozbierane, bardziej, aż w końcu gwałci, morduje i w końcu nic go nie bierze. W końcu we własnej impotencji. Ale nie zna prawa, które jest oczywiste, które w tym momencie, kiedy wchodzi na tą ścieżkę, powinno go ostrzegać. Nie właśnie w to. Jesteś na równi pochyłej. Nie zaczynaj się bawić, nie znajduj przyjemności, choćby w najdelikatniejszych obrazeczkach, bo za chwilę to będzie żądało następnych. Ile jest nieszczęść z powodu nieopanowania w dziedzinie seksualności mężczyzn. Cała masa. Ile jest zmarnowanych małżeństw. Ile zmarnowanych osób. Ale tego się w szkołach nie uczymy. No, trudniej by było manipulować człowiekiem, gdyby człowiek siebie rozumiał. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tego Mateusza i Kasi. Załóżmy, że przeszli przez wstępny test. No jakby taki chłop, taki mój syn był jak Mateusz. No nie. Chciałabym, żeby był lepszy. I to jest normalne, bo dzieci mają przyrosnąć rodziców. Ale jak byłby taki, to nie byłoby przegrane życie. No, to jest chłopak, którym się warto zainteresować. Podobnie w drugą stronę. To teraz powinien sobie odpowiedzieć na następne pytanie. Co dalej? Bo rzekł sobie, to jest jasne. Bo ciągną się do siebie. Co dalej? Którędy idziemy do siebie? Jeżeli na to pytanie nie odpowiemy, pójdziemy drogą najgorszą. Świat podpowiada, jakie drogi są rzekomo najlepsze. Mamy do wyboru dwie ścieżki, ale to jest skrajne. Albo ścieżka dolna, gdzie oboje stają się gorsi. To jest ścieżka porządliwości, która na początku bardzo ładnie wygląda. Przynosi wielkie fascynacje. Ale potem coraz mniejsze. Potem trzeba coś mnożyć, iść dalej. I nigdy się to nie skończy. I to skończy się. Kończy się, ale jest nie tak, jak planowali, jak myśleli. Smutno się kończy to. Druga ścieżka to jest ścieżka czystości, zupełnie niepopularna. Gdzie świadomie wybierają drogę czystości ku sobie. Jeśli nie odbędzie rozmowa na ten temat, to po prostu zejdą tą ścieżką dolną, bo tak świat podpowiada. I tak jest jakby łatwiej. Całe ciało do tej ścieżki dolnej zaprasza. Może historyjka prawdziwa. Znajomy, syn przyjaciół, mówiący do mnie, wujku, kiedyś go podwoziłem samochodem, mówi, muszę ci, wujku, coś powiedzieć. No, był na trzecim roku studiów wówczas. Szczerze zaczynam opowiadać, że tam patrzył sobie taką jedną. Z pierwszego roku się przyglądał. Ale na trzecim roku uznał, że to już chyba, to jest jednak ta. Umówił się na pierwsze spotkanie. I właśnie był po tym pierwszym i mówi, wujku, tak się zebrałem w sobie, mówię, no w końcu tyle różnych rzeczy się tam dzieje, ja jestem w końcu porządny katolik, ja się muszę określić. Więc się określiłem na pierwszym spotkaniu, żeby nie było wątpliwości, ja jestem katolik, ja bym chciał tak w czysty sposób przez znajomość przechodzić. I mówi, żeby wujek widział, jak ona się ucieszyła. prawie na szyję mi się rzuciła. Już mają ustaloną datę ślubu. Pięknie, czysto, gdzie oboje wykorzystują ten czas do ślubu, stawiając sobie mądre wymagania. Ile dziewczyna może zrobić dla kochanego chłopaka? Ile chłopak może zrobić dla ukochanej dziewczyny? Jak te siły łatwo zmarnować. Tu się nie kończy w dniu ślubu. Ile żona może zrobić dla ukochanego męża, ile mąż mógłby zrobić dla ukochanej żony? Tylko jak żona mówi do męża, nie dojda jesteś. Skończona, nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata, nie dojdu, to by zajął drugie miejsce. Ale dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. Naprawdę podcinamy sobie skrzydła. Ta para, o której myślę, rzeczywiście myślę, że jeszcze mają do ślubu, mają do maja jeszcze chwilę, że jeszcze sporo rzeczy w sobie poprawią. Rozmawiałem o tym, co warto. Cieszą się tym, że i ona, i on gotowi są coś z siebie dać, że gotowi są się wysilić po to, żeby kiedyś założyć piękne, wspaniałe małżeństwo. I bardzo często idea taka jest wśród młodych ludzi, no tak, ja też jestem katolik, ja też chcę wytrzymać, może zacisnę zęby i wytrzymam do ślubu, no. No może wytrzymam, no będę się starał, będę chodził po oświetlonych ulicach tylko, prawda, i tak dalej. I to nie o to chodzi. To jest niesamowita, pozytywna energia, która się wtedy w młodych ludziach wyzwala, którą można zmarnować, ale można z niej wydobyć niesamowite dobro. Pamiętam taką parę, już była przed ślubem. Już byli przed ślubem, jako narzeczeni przyszli do poradni. Dostali wszystkie papiery, już wiadomo, że już im nie zabiorę tych papierów, były schowane, no niestety, w damskiej torebce, a nie w męskiej. Jeszcze przed ślubem kobiety przejmują zewnętrzne znamiona władzy, prawda? Potem się dziwią, że mąż właśnie za nic nie jest odpowiedzialny. Ale w każdym razie i zostali, mówią, to była ostatnia para, mówią, no, oni by jeszcze chcieli chwilę porozmawiać. I mówią szczerze, ona mówi, ale on przytakuje, no ona marzyła o tym, że w ich domu nie będzie dymu, w jej rodzinie nie będzie papierosów. Tak sobie marzyła. A facet kopci jak lokomotywa. I on już próbował ileś razy rzucić to palenie, nigdy mu się nie udało. I on mówi, panie, ja bym naprawdę chciał, no ale co ja poradzę? No już palę tam ileś lat i nie daję rady, po prostu nie daję rady. Mówi, a chce pan rzucić? Chce. To ja panu podpowiem. Wyjdziecie stąd, beze mnie, ja nie chcę w tym uczestniczyć. I pan się zastanowi, czy pan to zrobi. Wyjdziecie stąd i pan powie narzeczonej, słuchaj, w tej sekundzie rzucam dla ciebie palenie. Jeżeli zapalę choćby jednego papierosa, to znaczy, że jestem ciebie nie wart. Kopnij mnie, wyrzuć na śmietnik. Nie wychodź za mnie. Nie wychodź za mnie. Facet spuścił głowę. Ona taka przestraszona. Wyszli. Po pół roku przyszli, ponieważ on tego dnia rzucił palenie. Jest tylko kwestia motywacji. Wszystko potrafimy zrobić. I tu, jeżeli nie zmarnujemy tej okazji, to możemy niesamowicie oboje urosnąć. I to proszę zobaczyć, gdyby tak przebiegały znajomości, tą górną ścieżką, z ustaloną czystością od razu, tak chcę mieć po drodze czystości. Nawet jak będą jakieś potknięcia, to jest powrót. Oni stają się lepszym chłopakiem, lepszą dziewczyną. I nawet jak dojdą do tego, a wtedy mają szansę dojść do tego, na swobodnej pozycji myślenia, oceniania jego rodziny, jego zachowań, odniesień do innych kobiet, to wszystko można wtedy oglądać spokojnie, jeżeli nie są uruchomione te niesamowite siły seksualności. Jeżeli one są zachowane w ryzach rozumu i woli, to wówczas mamy szansę na prawdziwe poznanie i możemy podjąć decyzję, czy my ostatecznie będziemy razem, czy nie. Jeżeli nie razem, to możemy się spokojnie rozejść. Oczywiście zawsze takim sambulem, ale z reguły wtedy obie strony dochodzą do tego, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni. I wtedy po tym można poznać taką parę, że dobrze spędziła czas ze sobą, że oni zostają przyjaciółmi. Oni nie trzaskają się po pyskach, oni nie obgadują siebie w całym swoim otoczeniu, bo oni dzięki sobie coś więcej wiedzą. On stał się lepszym chłopakiem, Bo jednak się starał, jednak pewne rzeczy w sobie pozmieniał. Ona stała się lepszą dziewczyną. Różne mogą być tematy do wzrostu, tak? Rok temu byłem w Meksyku na tym spotkaniu rodzin i wzruszył mnie jeden święty. Nie pamiętam imienia, ale chyba go będę musiał odnaleźć. Była taka krata pod tym świętym, metalowe pręty pospawane w poprzek. Do tej kraty były przyczepione kłódki. Do tych kłódek było pełno kłódek, taka góra kłódek. Mówi, że jakiś czas coś tam przychodzi, odpiłowuje te wszystkie kłódki, wyrzuca i od nowa są doczepiane. Ten święty jest podobno dobrym patronem od dotrzymywania tajemnicy i to są, te kłódki są symbolem przez kobiety składanym, że będzie trzymała buzię na kłódkę, że nie będzie tam plotkować czy obgadywać coś takiego. Nie dowiedziałem się dokładnie, czy to jest, co się mierzy ten czas w minutach, czy w godzinach, czy jak, ale w każdym razie nawet takie heroiczne czyny może podjąć dziewczyna, może naprawdę zmienić swoje nastawienie do ludzi i podejście do ludzi dla kochanego chłopaka. Chłopak naprawdę może bardzo wiele zmienić dla ukochanej dziewczyny. I to jest ta szansa, jaką daje zakochanie. Jeżeli jednak uznają, że są dla siebie i doszli rzeczywiście uczciwie w czystości do małżeństwa, to może gwarancji stuprocentowej nie mają. Ale ja mogę powiedzieć, jak z 30 lat rozmawiam z małżeństwami, które są w trudnych sytuacjach, często w sytuacjach rozwodowych, często z połówką małżeństwa, to nie spotkałem jeszcze ani razu pary, która by doszła do rozwodu, gdzie do ślubu świadomie z wyboru doszli w czystości. Nie spotkałem ani razu takiego przypadku. A nie wiem, ile tysięcy takich par już spotkałem, które poznałem od podszewki z bólami. To jest się o co bić. Jest się o co bić. Przy czym tej czystości nie da się zachować przez przypadek. Ją trzeba wywalczyć rozumnie. To, że Kasia się Mateuszowi podoba, to oczywiście jak ją chwyci za rękę, to już całe ciało mu się gotuje. Bo Kasia oczywiście zwykle o tym nie wie. I on pragnie być jeszcze bliżej. I nie obrażajmy się na Mateusza, że zaproponuje Kasi współżycie. Nie obrażajmy się. Jest to taka naturalna tęsknota. Tylko i niech Kasia powie mądrze nie. Większość Kasi dzisiaj jeszcze mówi nie. A dlaczego nie? Bo nie. Albo sam powinieneś wiedzieć. A on powie na to tak, bo tak. I kto wygra? Prędzej czy później on. W zdecydowanej większości wypadków. Dlaczego? Bo ona ma na swoją obronę tylko uczucia. A on potrafi na tych uczuciach zagrać tak, że ona w pewnym momencie straci nad sobą kontrolę. I się zgodzi. Na wszystko. Jeżeli zagra na jej, dobrze na jej uczuciach. Dziewczyny powinny być świadome, że macie tylko pewien zakres panowania nad sobą. Ze względu właśnie na uczucia. Powyżej pewnych uczuć tracicie nad sobą kontrolę. Poniżej pewnych uczuć tracicie nad sobą kontrolę. I teraz w okresie dojrzewania, kiedy pojawiają się te nowe bodźce dwupłciowe, te hormony, które popychają ku drugiej płci, które kształtują heteroseksualizm, wtedy ten zakres panowania nad sobą jest najmniejszy. On ma się u dojrzałej kobiety poszerzać. Bardzo łatwo dziewczynkę 12-13-letnią, kiedy te hormony zaczynają się budzić, bardzo łatwo zepchnąć ją na złe drogi. I to się robi. Jak wygląda dziewczyna, to wszyscy wiecie, tak? Tutaj będzie widać? Nie po tej stronie, po stronie Kasi. No, dziewczyna wygląda mniej więcej tak. Kto nie widzi, to wytłumaczy. Ma wielkie uszy. Dziewczynie trzeba szeptać do ucha. Jeżeli się, chłopacy sobie mówią, no nie wiesz, stary, trzeba zabajerować. No szepcie się tam do ucha i zobaczysz. No i rzeczywiście zobaczy. I teraz, wtedy, kiedy te dziewczynki są niemalże bezbronne, 12-13-letnie, jest zmasowany atak. Tutaj dziewczyny mają troszkę więcej, prawie 18 niektóre mają. Ale jeszcze pamiętają ten czas, kiedy miały 13, 15. Zmasowany atak. To są pisemka dla dziewcząt. 20 milionów egzemplarzy na polskim rynku trafia w każdym wydaniu. Gdy kobiet wszystkich w Polsce nie ma 20 milionów. To nie jest wyrzucony pieniądz, to jest inwestycja. I trzeba tym dziewczynom zaatakować wyobraźnię, zaatakować mózg. Zupełnie niedawno w ankiecie, jak tam widzisz swoje życie, swoje małżeństwo i tak dalej, dziewczyna w gimnazjum wygląda na to, że nie dla zgrywu, napisała, że chciałaby mieć trzech mężów. To jest dramat. Jeżeli rzeczywiście miała taką tęsknotę, to jest dramat. Tak? bo naczytała się cudownych historii. No w każdym filmie drugi mąż jest lepszy od pierwszego. A statystyki są dokładnie odwrotnie. Rozwody pierwszych zawartych małżeństw, to tam powiedzmy z dużych badań w Stanach Zjednoczonych niedawno, 40%. Gdy jedno było już w drugim małżeństwie, 65%. A gdy jedno było w trzecim lub jeszcze dalszym kolejnym związku, to podchodziło pod 80% rozwodów. A na filmach prawidłowo się dokładnie odwrotnie. Jak to dobrze, że zostawił tą małpę wredną, należało się już dawno powinien zrobić. Ta druga taka wspaniała, zasługiwał na lepszą, tak? To są metody manipulacji, skłaniania ludzkich uczuć ku kolejnym związkom, niszczącym monogamię. Oczywiście, że tak. A w tych pisemkach dla dziewcząt, one się nie zorientują przecież. Jak pisze Kasia lat 15, to ona biedna wie, że to napisała Kasia lat 15. Była pod prysznicem, było cudownie. Po co taki list napisany? A w Szwecji ten sam numer, ten sam list, słowo w słowo, napisała dziewczynka o szwedzkim imieniu lat 12. Zastanawiający przypadek taki. Zwykła manipulacja. Po to Kasia lat 15 pisze, że była z kolegą pod prysznicem, żeby Zosia lat 17 myślała, jeszcze nie byłam, jestem opóźniona. Tak, i w Polsce ankiety, dziewczyny 17-19, jedno z pierwszych pytań obszernej ankiety, czy już podjęłaś współżyć, odpowiedź tak, a dalsze pytania wykazują, że jeszcze nie. Czyli ona ma już 17 lat, no może nawet 19, i ona się wstydzi tego, że jeszcze nie współżyła, że jest taka nienormalna, więc jest w duchu, chce być normalna, więc mówi, że tak. To jest sukces przeciwnika. Opisz swój pierwszy raz dla 12-latki. Opisz swój pierwszy raz. Najlepsze prace nagrodzimy. Nie musi być prawdziwy. Tylko zacznij fantazjować. Dziewczynka 12-letnia zaczyna fantazjować. Jak zacznie fantazjować? No żeby nagrodę dostać. Jak napisze, że z mężem poszły, to ją wyśmieją. To ona napisze. I już jest złowiona. I wyobraźnia zadziałała. W niej się rodzą jakieś idiotyczne tęsknoty. I to nie jest bezkarne dla dziewczyny. To nie jest bezkarne. Ja naprawdę 25 lat temu, 20 lat temu nie było czegoś takiego. Teraz jest fala zdrad w wykonaniu młodych żon. Zainfekowanych w wieku dojrzewania. One źle tęsknią. One tęsknią o zabawach seksualnych z wieloma facetami. To już nie jest domena mężczyzn. I siedzi taka para. Dziewczyna smutna. 2 lata po ślubie, malutkie dziecko. Wydało się smutna, bo się wydało, tak? I mężczyzna, informatyk, czy jakoś doszedł, mimo że zacierała się, zgodnie z instrukcją na stronie, zacierała ścieżki dostępu, jak bezkarnie zdradzać męża, prawda? Z kilkoma panami zdążyła go 2 lata zdradzić. I ona jest smutna, takie na tyle doświadczenia mam w rozmowach z ludźmi, ona jest smutna tylko dlatego, że się wydało. W niej ta tęsknota została. Zaszczepiona w dziecku. Fantastyczne historie miłosne, zdrad, konfiguracji takich, owakich. Jeżeli osoba taka wchodzi w stan zakochania, no to ona nie tylko, że jest śmiertelnie narażona, to ona jeszcze jest rażąca w drugą stronę, prawda? Znowu przykład, może już trochę starszy wiek, chłopak 28 lat, no chłopak, mężczyzna młody, dziewczyna, kobieta 25, rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wśród Polonii. Rozmawiałem z tym mężczyzną, załamany kompletnie, był świeżo po takim wydarzeniu. Znalazł, taką wypatrzył dziewczynę przy kościele. Przy kościele wypatrzył dziewczynę. Jakoś mi się wydawało, że atrakcyjna, że może to ona jest mu przeznaczona. Umówił się na pierwsze spotkanie. I ona go przyjęła, zaprasza. Przygotowała pokój, przygotowała łóżko. On mówi, zaraz, chwileczkę, ja tak troszkę to inaczej widziałem. I dziewczyna, przepraszam, zacytuję dosłownie. Dziewczyna mu wali w twarz, co ty jesteś, pedał czy impotent? Dziewczyna chłopakowi coś takiego. Zobaczmy, jaka biedna jest ta dziewczyna. Jaka biedna jest ta dziewczyna, która nie może nawet wizji miłości normalnej mieć. Tak naprawdę, panowie, wizjonerami od miłości są kobiety. Oby nie miały telewizji, fałszywych wizji, prawda? A z tego, że są wizjonerkami, to za chwilę będzie ciąg dalszy, a to jeszcze za chwileczkę. Także dziewczyna, która jest zainfekowana, ona, zakochanie dla niej jest śmiertelnie niebezpieczne. Bo ona będzie się jak trzyma do ognia pchać właśnie do kontaktów seksualnych. I chłopak, który nawet uczciwie mówi, że on ją bardzo kocha, on spać nie może po nocach, on mówi szczerze. On to swoje pożądania, nad którym nie panuje, bo jest niedojrzały, nazywa wielką miłością i potem uczciwie, dzień po współżyciu mówi, że on już jej nie kocha. Trochę mu jest głupio tak mówić, więc na początku ją jej unika. Ale zniknęło to, co ją ku niej pchało, prawda? On to nazwał miłością oszukując sam siebie. Dzień po już tego czegoś nie ma, znikł, został zaspokojony, zdobył. Unika dziewczyny, spotykałem się gdzieś. On mówi, wiesz, tak ostatnio myślałem, że może moim powołaniem jest seminarium. Żeby takiej wielkiego bólu nie sprawiać, ale żeby jakoś tak się... I za tydzień chodzi z inną dziewczyną. Kandydat na seminarzysta. To są takie są losy ludzi niedojrzałych, których zaskakuje, bo zakochanie może zaskoczyć. Trzeba mieć wstępny poziom dojrzałości, żeby nie dać się zrujnować. A tak, żeby dla symetrii, może zanim narysuję jeszcze chłopaka, to co taka dziewczyna zainfekowana powinna zrobić? Nie widzę innej rady, jak zacząć czytać, słuchać, oglądać przepiękne filmy, czytać książkę o pięknej, wiernej, dozgonnej miłości, żeby znowu zatęskniła normalnie i pięknie. Żeby zatęskniła tak, jak realizacja tęsknoty sprawi jej szczęście prawdziwe. Bo realizacja tęsknoty do igrów seksualnych nikomu szczęścia nie da. Jak wygląda chłopak, to wiecie, tak? No wiemy, wiadomo. Tutaj narysujemy. Wszyscy wiedzą, wielkie gały. Narysuję drugi raz, żeby dla tych, co są po drugiej stronie, tutaj, o. Tak wygląda chłopak. On troszeczkę później niż dziewczyna ma te pobudzenia hormonalne, które go pchają ku drugiej płci. Powiedzmy te dwa latka spóźnienia. Zresztą te dwa latka jest to znakomity czas, żeby poróżnić dziewczyny z chłopakami, bo dziewczyny kochają się w chłopakach o 3 klasy wyżej, a chłopacy orzekają zgodnie głupie baby, tak? Tylko jeżeli chłopak tam, nie wiem, w 7, tam w 6 klasie czy w gimnazjum sobie ślubuje, że on nigdy z żadną kobietą nie będzie miał do czynienia, jest to zabawne, wiadomo, że to mu przejdzie, jak tylko hormony zaczną działać, tak? Co prawda nie będzie mógł się z tym pogodzić, więc nie powie wprost, że jednak przepraszam, zmieniam zdanie, interesują mnie kobiety. Na początku będzie ciągnął za włosy, podkładał nogę. Tylko są chłopcy, którzy z tego nie wyszli, a mają po 60 lat. I to jest rozpacz. Ma żonę, ma dzieci, które ciągle w konwencji głupie baby. Znacie na pewno takich. Tylko kawały jakieś, o właśnie, typu, jak się zawoła człowieku na ulicy, to żadna kobieta się nie obejrzy. Oczywiście można się i z tego pośmiać. Ale jak ktoś tylko takie kawały opowiada, to jest bardzo, bardzo podejrzane. I teraz tak, ta jego żona zniesie to. Już wytrzymała z nim 30, wytrzyma jeszcze 20. Wie, że on tak gada, w gruncie rzeczy jest dobry chłop. Ale córka pozwoli się tak traktować chłopakowi i być może ona tego nie wytrzyma. A syn tak będzie traktował swoją dziewczynę, narzeczoną żonę i może ta jego żona nie wytrzyma. A mimo wszystko w tym całym układzie ani matka nie jest w najgorszym położeniu, ani córka, ani syn. On sam, biedny przez całe życie, musi przed sobą udawać, że go kobiety nie obchodzą. Nie może być szczęśliwy, bo przez całe życie musi udawać kogoś innego. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest sobą. Mężczyzna jest szczęśliwy wtedy i może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest chłopem. Jak się obejrzy za jakąś ładną dziewczyną, znaczy, że jest jeszcze porządnym, normalnym mężczyzną, prawda? Niektóre żony tego nie mogą znieść. To jest to niemądre, drogie dziewczyny nie mogą znieść. Jeszcze chłopaka na dobre nie opieczętowały, tak? Nie zawładnęły, a już zabraniają się oglądać. Spokojnie. Znaczy, że jest normalny. I jeżeli mu zabronisz spojrzeć na... Oczywiście nie mówię tam, że zostawia dziewczynę i pięknie na tamtą się umawiać. Nie. Ja mówię na etapie postrzegania. Mądra dziewczyna zachwyci się pięknem innej dziewczyny. Nic jej nie ubywa. Jeżeli natomiast zabronisz chłopakowi idącemu obok spojrzenia na ładną dziewczynę, obrazisz się, przez 3 dni się do niego nie odezwiesz, to co wymuszasz na nim? Zwykłe oszustwo. Małżeństwo byśmy to już nazwali niewiernością. Bo idąc z żoną, tak się pilnuje. Nie chcę za nią robić przykrości. Tak się pilnuje, że przypadkiem gdzieś okiem nie spojrzeć w bok, a idzie sam ulicą, odrabia wszystkie zaległości. Ale jest to wymuszone. Pozwólmy sobie pozostać normalnymi. To jest jednym z błędów takich, tego stanu wczesnych zakochań, że chcemy sobą zawładnąć i zabronić sobie być normalnymi. To oczywiście unieszczęśliwia. Niektórzy to przez całe życie przerabiają. Wielu mężów jest przez całe życie takich misiaczków, pieseczków, koteczków grzecznych. Ma się gdzieś przed telewizorem oglądać żoną te piękne kostiumowe filmy.
Nie to okropne, jakieś tam sporty, jakieś tam mordobicia, fu.
Tu grzecznie, tu koteczku, pioseczku, karciuszki załóż, posiedź ze mną, bądź szczęśliwy, tak? No nie. Facet czasem musi być szczęśliwy troszeczkę inaczej, drugie panie. Musi czasem się zmęczyć fizycznie, nawet niebezpiecznie, trochę. Musi się wyszaleć. Nie w sensie, że ma jakimiś tam babami starać. Nie. Ma normalnie wsiąść na rower i przejechać. O, jeden pan z Warszawy. Nie, spod Warszawy. Startuje w zawodach. Świnoujście, Uszczyki Górne. Ponad 1000 kilometrów. To jest facet. To mnie bardzo nie przeszkadza, bo wstaje o 4, jak żona śpi, pojeździ 100 kilometrów, wróci, wejdzie pod natysk i idzie do pracy. I pozwólcie żony, mężczyznom, po prostu na pewną aktywność fizyczną, bo jeżeli tego nie ma, to potem kłopoty w głowie są. To rzeczywiście są różne z tego kłopoty. Ale powiedziałem, że z tym chłopakiem na tykę się zatrzymamy. Więc chłopak ma takie wielkie gały i jego też można zniszczyć bardzo łatwo, zwłaszcza jak nie zna siebie. Wystarczy mu pokazać, jak już tam wszedł to dojrzewanie, kiedy już zaczął reagować na drugą płeć, pokazać lekko rozebrane panie. To właśnie, że nikt z tych drani, którzy naciągają do swoich przemysłów naganiaczy, nie pokazuje 14-letnim chłopcom twardej pornografii. Bo prawdopodobnie byłby jakiś tam odruch wymiotny, nieprzespane dwie noce i by był wyleczony z pornografii na całe życie. To znaczy, że po 20 latach by mu się ten obraz nie przypominał. Jeden obraz pornograficzny może wracać po kilkudziesięciu latach. Nie ma co nawet testować. Wielu niestety ma te doświadczenia za sobą. A więc ten chłopak, który mu powiedzieli tak dobrodusznie, że jesteś normalnym mężczyzną, tam Pan Bóg tak cię stworzył, oglądaj lekko porozbierane kobiety, zobacz jakie to piękne, znalazł przyjemność w oglądaniu lekko przyjemność seksualną, nazywajmy po imieniu, przez rodzące się napięcie w narządach rozrodczych. Ja wiem, że może nie wiecie, co to są narządy rozrodcze, bo świat je nazywa seksualnymi, ale one naprawdę służą do rozrodu. Nie do zabaw seksualnych, tylko przynajmniej również do rozrodu, więc nazwa narządy rozrodcze jest poprawna, także bronię swojej terminologii, tak? Czuję przyjemne napięcie w narządach rozrodczych, tylko nie wie, że wpadł w pułapkę. Za parę tygodni te lekko porozbierane panie na niego przestaną działać. Więc musi sięgnąć po lepsze obrazy. A potem jeszcze lepsze, a potem jeszcze lepsze, a potem już musi działać. Samo zbudowanie napięcia jest przyjemne samo w sobie. Ale to nie jest najprzyjemniejsze. Najprzyjemniejsze jest rozładowanie tego napięcia. I mamy naprawdę porządnych, Bogu ducha winnych chłopaków samogwałt. Bez żadnej swojej wielkiej winy, bez żadnego swojego zamiaru, od po prostu wpadł w pułapkę, jaką kultura mu zmontowała. I jeszcze na dodatek, żeby się nie przestraszył, to poklepują takich po plecach, mówią, nie przejmuj się, to jest normalny etap rozwoju chłopaka, hop hop, wszystko jest fajne, żebyś to dobrze robił, ciesz się tym, budzisz swoją płciowość, uczysz się swojej płciowości, a jak się ożenisz, to ci przejdzie. Pytam, na kogo mu przejdzie? To jest sposób przeżywania przyjemności seksualnej. Zobaczmy, w jakim kontekście? Sam ze sobą, skrajnie egoistyczne, nic wspólnego z miłością. Bez drugiej płci, bez żadnej szansy na płodność. To jest potworne zakodowanie, które może mu zostać na całe życie. Ma się wyleczyć, by móc wejść w nową relację. Relację dwupłciową z kobietą, której przyjemność będzie towarzyszyła również gotowości przyjęcia ewentualnego.
Nie słychać.
Mamy drugi, też się siądę. Włączyć, no to znowu teraz. Włączyłem? Włączyłem. Da, i on ma zbudować sobie, bo jedyna jest normalny kontekst przeżycia przyjemności seksualnej, który dla człowieka jest budujący i dla więzi jest budujący. To jest przyjemność w parze dwupłciowej, w której po zjednoczeniu narządów rozrodczych coś tam huczy, tak, wyłączyć. gdzie po zjednoczeniu narządów rozrodczych płyn nasienny mężczyzny przekazywany jest do otwartych, gotowych na przyjęcie plemników, nieokaleczony niczym, i gdzie oni mentalnie są dorośli i gotowi do przyjęcia ewentualnie poczętego dziecka. To jest właściwy kontekst przeżycia przyjemności seksualnej. W każdych innych warunkach, mówię to nie po to, żeby komuś zabawki zabrać, albo żeby komuś krzywdę wyrządzić. Mówię to w uczciwości, bo nie zaciągnę na siebie winy takiej, że będę poklepywał ludzi młodych i mówił to, na co by mieli ochotę usłyszeć. W każdym innym wypadku, poza małżeństwem, które jest otwarte na nowe życie, nie musi planować poczęcia dziecka, ale świadomi, że współżycie może doprowadzić do poczęcia i jeżeli się pocznie, to je przyjmą. W tym wypadku współżycie może budować, uwiększać i kobietę, i mężczyznę, i ich więź. W każdym innym wypadku, bez wyjątku, współżycie, przyjemność seksualna zażywana, wyrwana z kontekstu współżycia, również w pojedynkę, w ramach tej samej płci, w ramach jakichś tam zabaw. W każdych innych warunkach współżycie degraduje, czy uruchomienie reakcji seksualnych degraduje człowieka i niszczy więź. Ja nic na to nie poradzę. Tak po prostu jest. Jest to logiczne. Jak ktoś by się wgłębił troszeczkę w płciowość człowieka, to by widział, że jest to logiczne. I teraz pytanie, czy ja stanę z tą prawdą twarzą w twarz? Ja kocham tą dziewczynę? Tak. No to traktuj ją tak, jak chciałbyś, żeby twoją córkę kiedyś traktował chłopak. Wtedy możesz... A ja powiedziałem, że to jest łatwe? A to jest wartościowe. Ty zyskasz, ona zyska. Pamiętam chłopaka, trzeci rok studiów technicznych, taki porządny, katolik, duszpasterstwo akademickie, dopadł mnie gdzieś tam po spotkaniu na boku i proszę pana, ja muszę jedną rzecz wyjaśnić, ja muszę dokładnie wiedzieć. My mamy za pół roku ślub, ale proszę się nie wymigiwać od odpowiedzi, proszę powiedzieć jasno i klarownie, co wolno, a czego nie wolno. Ja chciałbyś tak kreskę na ciele narysowaną, dotąd tak, odtąd nie. Nie ma tak, nie ma, nie da się tego określić. Pocałunek może być piękny, może być obrzydliwy. Pocałunek może powodować, że osoba rośnie, a może powodować, że jest degradowana, zniszczona, zdeptana. Najpiękniejszą odpowiedź, jaką słyszałem, gdy młodzież zadała 600 osób. Staruszek, dominikanin, hrabia Badeni, przepiękna postać, dzisiaj już ma prawie 100 lat. Zapytany przez młodzież o pocałunek, on tak się zastanowił. Pocałunek? Rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa, sąd, otocząca? Ale wracamy do tego chłopaka, do tego młodego mężczyzny. Mówię, słuchaj, ale jeżeli masz odwagę, pytasz mnie, to ci odpowiem. Prośba o otwarcie okna. Ale wracamy. Tak, mówię, jeżeli masz odwagę, posłuchaj prawdziwej odpowiedzi, to ci powiem. Czy chciałbyś, odpowiedz sobie sam, bo ja ci na to nie odpowiem. Czy chciałbyś, żeby twoją ukochaną, jedyną, wypieszczoną, cudowną córeczkę, skarb tatusia, jej narzeczony traktował dokładnie tak, jak ty traktujesz swoją dziewczynę, narzeczoną, bo już była narzeczona przed ślubem. Spojrzał na mnie, tu mu tak zaczęło drgać i mówi, chyba bym mu zęby powybijał. To masz odpowiedź. Nie bójmy się trudnych pytań. Nie bójmy się sobie sami odpowiadać. Każdy z was ma w sobie w sercu, mam nadzieję, że nie jesteście aż tak zniszczeni przez tą kulturę, obłędną, obłąkańczą kulturę, która każe dziewczynie marzyć o trzech mężach, że zachowali się trochę normalności, mimo świata, w tym życie. Mi było naprawdę 33 lata temu dużo łatwiej niż wam dzisiaj. A to znaczy tylko tyle, że wy musicie więcej z siebie dać, żeby być normalni. Na wyspach Hula Gula, gdzie nie dotarła, załóżmy, że są takie, gdzie nie dotarło ani Pepsi Cola, ani, nie wiem, prezerwatywy, ani pornografia, nic nie dotarło z tych rzeczy, to chyba nie ma takiego miejsca na świecie. Bo chleba może nie być, ale to musi być. Na tych wyspach ludzie żyją normalnie bez wysiłku. Tam wszystko jest logiczne i proste. Natomiast jak żyjemy w świecie tak zwanym cywilizowanym, to musimy się dobrze napracować, żeby się doszukać, dokopać do normalnych zachowań. Do normalnych, oczywistych zachowań. Może jeden przykład. Gdzieś właśnie na wyspach na Pacyfiku chciano uszczęśliwić głodujących, tam bidujących tam bylców i pomoc ze Stanów Zjednoczonych miała tam pójść, żywnościowa, ale nie wiem, czy ta klauzula nawet nadal jest, ale zdaje się, że jest. Że jest, jest określony procent pomocy, jak chce się dać chleb głodującym, to trzeba jakiś tam procent, 10-15% przeznaczyć na ekologię. To bardzo ładnie brzmi. Ale co to znaczy w tamtym wydaniu? Trzeba im dać antykoncepcję koniecznie. Nie wolno dać samego chleba, trzeba dać równolegle antykoncepcję. To są ustalenia na poziomie rządów, tak? I takie biedne państewko jakieś tam wysepka, oni nie potrzebują. Bo nie ma dzieci wtedy, kiedy nie chcą, a są dzieci wtedy, kiedy chcą. Tak się zrodziła metoda Billingsa. Siostry misjonarki zawiozły to do Australii i profesor Billings w świętej pamięci opracował. Obserwacje śluzu, myślę, że większość zna, tak? I jeżeli po krawieniu miesiączkowym, no jest parę dni zwykle suchych, żadnej wydzieliny, a potem jest wydzielina kilka dni śluzu, robi się na zimy to mokro, potem jest jajeczkowanie, dzień płodności i po kilku dniach znowu robi się sucho i do końca do cyklu, do następnego krawienia jest niepłodność. Analfabetów się uczy bardzo prosto. Rysuje się słoneczko, susza, każdy głupi wie, że nic tam nie wyrośnie. Potem się rysuje deszczyk, rosną kwiatki, roślinki. Tylko trzeba do trzech jeszcze się nauczyć, bo byli zapracowani, że jeszcze do trzech dni. Do trzech trzeba doliczyć, znowu niepłodność. I tamci analfabeci, nawet bez tego zapisu, bez tego opracowania Billingsa, tylko matka mówiła córce, że jak jest sucho, to jest niepłodna, a jak jest wilgoć w jej drogach rodnych, to jest płodność. Nie było dzieci niechcianych. Tylko tamci, prymitywni, beznadziejni, prostaccy mężczyźni nie wpadali na pomysł, że w chwili, gdy nie planują poczęcia dziecka, żeby współżyć z żoną. A my genialni wpadamy, żeby to z żoną. Z przygodną znajomą, z każdą, każdy z każdym. Trzeba tylko się zabezpieczyć, żebyśmy nie zostali obdarowani dzieckiem. Mówię do was jako ten, który 10 lat czekał na poczęcie pierwszego dziecka. Nie potrafię określić bólu, z jakim patrzę na ludzi, którzy się boją własnych dzieci. Którzy się zabezpieczają przed darem, jaki mogą dostać w postaci dziecka. Już potem zabijają te dzieci, jak się poczną. Bardzo wielu młodych ludzi, oszukanych przez świat, chce mieć przyjemność seksualną, ale nie chce mieć dziecka, bo są odpowiedzialni. I używają jakichś środków, żeby się zabezpieczyć przed dzieckiem. Oni są wewnętrznie zniszczeni. To nie jest przypadek. W tych badaniach, w których 50% było rozwodów ze Stanów Zjednoczonych, tam gdzie wybrano grupę badanych, która orzekła, że nie korzysta z dobrodziejstw antykoncepcji, tu trzeba dodać informację, że w Stanach Zjednoczonych w badaniach prezerwatywy nie nazywa się antykoncepcją i stosunku przerywanego nie nazywa się antykoncepcją. To jest grupa bardzo poszerzona. W tej grupie, która nie korzystała z dobrodziejstw antykoncepcji, rozwodów było 1,70 i coś tam. Zamiast 50%, 1,7. To nie jest przypadek, to jest skutek. Ludzie, którzy podchodzą do siebie, jednocześnie się siebie bojąc, niszczą się. Na krótką metę to wystarczy. Co prawda wam dziewczynom mówią, łykniesz jedną pigułeczkę i możesz 10 razy dziennie. Bez żadnego strachu, pigułki są naprawdę bardzo dobre. Tylko przekonasz się, nie przekonuj się, uwierz na słowo. Już po kilku miesiącach, będąc w małżeństwie, żona, kochająca męża, nie ma ochoty nawet raz w miesiącu. Ona jest w swojej kobiecości wyrżnięta, zabita. O tym już się nie mówi. Całkowicie zniszczone libido. Ale mówi się, no tak, metody naturalne to nie, bo wtedy, kiedy się chce, to nie można, a się nie chce, to trzeba, to takie... Tak, bo w dniu jajeczkowania to jest taka większa pobudliwość. Tak, gdzieś tam jeszcze, pewnie w plemionach Amazonii byśmy znaleźli żyjących na łonie natury, że naturalny odruch zabezpieczający ciągłość gatunku. Natomiast brednią jest mówienie, w czasie antykoncepcji można w dniu jajeczkowania. Jaki dzień jajeczkowania? Tam wszystko jest wycięte. Hormony wycinają wszystko. Tam, te krawienia, przecież to nie są żadne miesiączki. Oszustwo. To jest tylko z odstawienia hormonu. 2 dni przeciętnie po odstawieniu pigułki następuje krawienie. Nie ma nic wspólnego z płodnością. Kobieta jest, przepraszam, wykastrowana ze swojej płodności, ze swojej kobiecości. I nic dziwnego, że ona traci ochotę na jakiekolwiek kontakty seksualne z facetem, które czynią się zupełnie anormalne, alogiczne. Ale tego już się nie podaje. Bo za duży biznes by został naruszony. Namawiam dziewczyny, żebyście nie dały się na to nabrać i na własnej skórze tego nie sprawdzały. Tak więc problem rzeczywiście, tak prawie niechcąco wszedłem... Tak... wyszedłem na sferę seksualności. Tak, ona jest kluczowa w tym kontakcie. My to wszyscy czujemy przecież. My to wszyscy czujemy, że to, że oni się sobie podobają, chcą być blisko siebie, to podstawowym problemem jest właśnie seksualność. Jeżeli nie są dostatecznie dojrzali oboje, że nad sobą panują, no to się poranią na pewno. Im młodsi, tym większe prawdopodobieństwo, że się poranią. Bo tym mniej zwykle dojrzali. Ale jeżeli są dojrzali, to mają szansę pójść tą górną ścieżkę. Nie da się oszukać siebie samego, nie da się oszukać problemu płciowości. Jakbyśmy sięgnęli do nauki Kościoła, przy czym, mówię również do niewierzących, z podniesionym czołem, każdy normalny, rozgarnięty niewierzący może korzystać ze społecznej nauki Kościoła, może bardzo wiele z niej skorzystać. Oczywiście, jak ktoś jest uczulony na wszystko, co tam czarne, na Kościół, na księży i tak dalej, to no, nie skorzysta. W latach 60. chodziłem na taką do Pałacu Kultury w Poznaniu, też jest Pałac Kultury, taki pruski zamek, i tam były różne pracownie. Ja chodziłem na pracownię historii sztuki, zawsze mnie to interesowało. I któregoś dnia, ja wtedy miałem 14 może lat, przyszła do pracowni para małżeńska i przy dzieciakach zrobiła historyczce sztuki, która to prowadziła, karczemną awanturę, że oni są partyjni, oni są wysoko postawieni, oni ją jeszcze nauczą, bo oni w ateistycznym państwie, w laickim państwie przysłali na zajęcia historii sztuki córkę, a ona tutaj mówi o kościołach. Jak można mówić o historii sztuki, nie mówiąc o kościołach? Nie wiem. Nie wiem. Ale widocznie, no to już są alergie, prawda, daleko posunięte. Tak, jest niesamowite zdanie w encyklice z 1968 roku, które rozstrzyga całą przyszłość seksualną każdego z nas. Każdego z nas. To zdanie brzmi, mówi o tym, że we współczuciu płciowym jest podwójna nierozerwalna więź znaku, podwójny znak, nierozerwalny znak jedności rodzicielstwa. Współżycie w sobie niesie element jedności dwojga i rodzicielstwa. I nie da się tego, i nie wolno tego rozrywać. Co dzisiaj świat robi? Dokładnie to. Rozrywa. Oferuje przyjemność seksualną. Już nie jedność, bo jedność to jest znacznie bogatsze pojęcie. Jedność dwojga osób, jedność, wspólnota życia, więź psychiczna, więź duchowa. To jest niesamowicie wielkie i ważne. To nie tylko zjednoczenie narządów rozrodczych. Wspaniała jedność dwojga. Z tej jedności świat zrobił tylko przyjemność seksualną. Dwojga przypadkowych przechodniów niemalże. Najbardziej znana książka o seksie w Polsce przez długie, długie lata, jedyna. Jej autorka stworzyła takie pojęcie, była z niego dumna. Para kochanków w łóżku. Jak sama mówiła, w grubej księdze nie użyła ani razu słowa małżeństwo, ani razu słowa trwały związek, ani razu słowa dziecko. Czyli przez cały czas zakłamywała rzeczywistość seksualną. Bo nie wolno tego oderwać. Czyli świat oferuje przyjemność seksualną bez rozrodczości, bez rodzicielstwa. No to potem jest antykoncepcja, potem jest sterylizacja, potem są aborcje, wszystkie środki poronne i tak dalej, i tak dalej. Bogata oferta. I na drugim końcu świat oferuje bez jedności małżeńskiej rodzicielstwo. No i mamy sztuczne unasienienie, in vitro, różne tam, jak się uda, to klonowanie. A Kościół stale mówi nie, nie, nie i nie. Przestarzały Kościół. Stoi na straży człowieka. Ani tego nie wolno uczynić, bo to jest zbrodnia przeciwko sobie samemu. Ludzie, którzy odrywają przyjemność od nawet myśli o rodzicielstwie, ci ludzie niszczą sami siebie i bardzo, bardzo boleją nad tym. Na krótką metę wystarcza ta przyjemność seksualna, która się generuje, przecież ta przyjemność się generuje, żebyśmy znowu nie zakłamywali rzeczywistości. Tak, u mężczyzn automatycznie. U kobiety trochę trudniej, ale wtedy on jest miły, wtedy on jest czuły. Jeżeli tylko wtedy on jest miły i czuły, to na długo tego nie starczy. Na długo nie starczy. I teraz no może chociaż dwa przykłady tego, jak się oderwie od jedności rodzicielstwo. No mamy sztuczne unasienienie. Niedawno, już parę lat temu, w Stanach Zjednoczonych, na ślubnym kobielcu chciała stanąć rodzona siostra z rodzonym bratem. Tak. bo dawcą spermy okazał się ten sam dawca. Za pieniądze oddają, tak, są stawki. I cały problem powstał. Prawo nie pozwala, ze względu na choroby genetycznie uwarunkowane, są bardzo słusznie, nie pozwala na małżeństwa tak bliskich osób. I co wymyślono? Rzucono pieniądze na uniwersytety i naukowcy zajęli się badaniem. W jaką stronę poszło badanie? Jak dystrybuować nasienie spermy dawców, i badając migrację ludności, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo spotkania brata i siostry. Zero refleksji etycznej. Inny przykład, po śmierci bogatego przemysłowca. Zostało w spadku 7 fiolek z zamrożoną spermą. Jego żona postanowiła sobie po śmierci dorobić jeszcze jedno dziecko. Ale dorosłe już dzieci powiedziały, zaraz, hola, nie chcemy jeszcze jednego do podziału spadku. Więc oddały sprawę do sądu. Sąd pierwszej instancji zgodnie z prawem podziału masy spadkowej 3,5 fiolki przyznał matce, 3,5 fiolki dzieciom do podziału. Ta sprawa doszła do sądu najwyższego i nikt po drodze nie podjął żadnej refleksji etycznej. Zgodnie z prawem rozpatrywano paragrafy, co się komu należy. Już nie chcę mówić o znanych historiach podmieniania zarodków przy in vitro. Ostatnio była kolejna jakaś taka głośna sytuacja. Człowiek oszalał. Człowiek oszalał i myśli, że wygrał samym Panem Bogiem, samym Stwórcą. Trzeba powrócić do tego nierozerwalnej jedności rodzicielstwa. Nie da się zyskać cokolwiek trwałego w kontakcie, który będzie wyrwany z kontekstu rodzicielstwa. Nie da się. Uwaga, również w małżeństwie, bo to dotyczy wszystkich pozamałżeńskich sytuacji. To jest kryterium, że współżycie może ludzi rzeczywiście do siebie zbliżać. Podstawowe kryterium to jest zapisane w kobiecie. To jest poczucie, że to, co robię, jest piękne i dobre. To z czystym sumieniem mogłabym polecić swojej córce. Drogie dziewczyny, to możecie sobie zapamiętać do końca życia. Po latach małżeństwa to nadal obowiązuje. To nie wystarczy powiedzieć tak przy ołtarzu, żeby teraz już wszystkie warunki były dobre. Nie, nie są dobre. I to ty musisz tego bronić, bo on tego nie czuje. Mężczyzna ma wrażliwość wyczucie dobra, zła moralnego w dziedzinie seksualności dużo mniejszą od kobiety. Zresztą nic dziwnego. Przecież kobieta jest wszystkim obciążona. Wszystkie skutki współżycia płciowego spadają na kobietę. No przecież wiemy to doskonale. Mężczyzna odbierze sobie przyjemność seksualną w ciągu 2 minut od bodźca wzrokowego do pełnej reakcji. Wystarczą 2 minuty. I co? Odwraca się twarzą do ściany i śpi? Albo wstaje i idzie w swoją stronę. Żadna biologia za nim się nie ciągnie. Oczywiście ja nie mówię, że on powinien lekceważyć tą sytuację. Nie. Ale biologicznie nic. Cała biologia zostaje w kobiecie. W niej się może począć dziecko. Ona będzie je nosić w trudzie przez 9 miesięcy. Ona będzie je w trudzie rodzić. Ona będzie je karmić piersią. I to będzie jej dziecko. Nawet jak dziecko zejdzie na manowce, to ona się go nie wyrzeknie. Jest niesamowity związek matki z dzieckiem. I dlatego, jeżeli mamy nie krzywdzić naszych kobiet, to nie zmuszajmy ich do działań seksualnych w warunkach, w których po prostu ona się boi czegokolwiek. Poza małżeństwem zawsze się boi, w wolnym związku zawsze się boi, w małżeństwie często się boi. I wtedy również współżycie ich rozdrażnia i frustruje. To nie jest tajemnica, że najpowszechniejszą frustracją w małżeństwach polskich, ale nie tylko polskich, jest frustracja związana ze sferą seksualności. To nie jest przypadek. Mówiąc brutalnie, w małżeństwie mężowie też gwałcą żony. One zaciskają zęby i się zgadzają. Mogą powiedzieć od ręki 10 kawałów o bólu głowy żony na samą myśl o współżyciu. To nie jest przypadek. Jeżeli na jakiś temat krążą kawały, to znaczy, że jest taka rzeczywistość. Bardzo ważnym wskaźnikiem tego, jakie nastroje panują i co jest ważne, to są kawały. Nie przez przypadek są kawały o teściowej. Nie przez przypadek kawały są o bólu głowy. Może jeden tak na osłodę. W środku nocy mąż przychodzi na talerzyku, na tacuszce, szklaneczka wody, tableteczka od bólu głowy, ciasteczko malutkie. Budzi delikatnie żonę, mówi, kochanie, na pewno cię strasznie boli głowa. A otrzep się, żona, głowa mnie nie boli. A mam cię. Ale jak są kawały, to jest rzeczywistość. Drodzy panowie, bo to nam jakby bardziej zależało. Kobiecie inaczej zależy na seksualności, mężczyźnie inaczej. Bardzo obustronną. To nie jest tak, że tylko mężczyznom zależy. Jeżeli kobieta w małżeństwie, wielokrotnie to widziałem, z pogardą odnosi do tego męża, takiego pieska, który musi, no zgadza się od czasu do czasu, czasem zaczyna handlować za co, prawda? Niestety tak. I on w końcu się wkurzy, bo nie, nie muszę. I on sam się wyprowadzi do drugiego pokoju, wyprowadzi się z sypialni. I wtedy nagle się okazuje, że kobieta ogromnie cierpi, że to ja jestem nieatrakcyjna, że on mnie nie chce, że może się bez mnie obejść. To działa w obie strony. W związku z tą większą aktywnością, tym parciem mężczyzn do współżycia, i to się przypisuje wyłącznie mężczyzną, obydwu stronom na tym zależy. Inaczej, ale obydwu. I teraz panom, bo nam tak jakby bardziej aktywniej zależy, dwie wersje. Powiedzmy, szczęśliwie dotarliśmy do małżeństwa, jest 10 lat po ślubie. Wracasz do domu, piękny dzień, słoneczko świeci, układa się wszystko w domu cudownie, świetnie, fajnie. Nastrój fantastyczny w rodzinie od dłuższego już czasu. Wracasz do domu i mówisz żonie, kochanie, to co? Może dzisiaj tak zakończymy ten dzień ucztą, miłosną, jakaś tam swoja własna, prywatna, jedyna nomenklatura, nazewnictwo. A żona mówi, łejeju, znowu? Naprawdę musisz? No wiesz, no to dobra, tylko wiesz, to szybciutko, bo serial za 5 minut. Trudno facetowi gorzej dowalić. Ale teraz druga sceneria. Scenariusz drugi. Wraca mąż, 10 lat po ślubie. Robocie, umęczony jak pies. Wraca, wchodzi na to czwarte piętro bez windy. Wali się bez sił na tapczan. Ciężko oddycha. A tu przychodzi żona, dotyka go, mówi, kochanie, a może by tak dzisiaj? Zapomina o zmęczeniu. Czujesz jak młody Bóg. Jest gościem. Jakby wygrał milion. Wielu mężczyzn przez całe życie nie doczekało się od swojej żony takiej sytuacji. Jak kiedyś byłem na rekolekcjach, zaraz dokończę ten wątek, kiedyś byłem na rekolekcjach dla małżeństw, tylko dla małżeństw. Wspólnie z żoną prowadziliśmy właśnie seksualność małżeńska. I trzeciego dnia, kiedy już byli dobrze na to przygotowani, żona miała osobno spotkanie z mężczyznami, a z kobietami. I na koniec mówię, drogie panie, ale gdyby się chciał tak naprawdę wielką frajdę mężowi zrobić, taką wielką, że jeszcze nigdy takiego czegoś nie miał w życiu, to niech, oczywiście każda z osobna, zaprosi swojego męża do współżycia wtedy, kiedy on sam jeszcze na to nie zdążył paść. To może być trudne, ale upolować tak ten moment. Jaka była reakcja tych żon? No nie, no teraz to już pan przesadzi. 2 dni przygotowywane. To nie zmienia faktu, że porządne kobiety w małżeństwach, które trwają ze sobą, chcą być ze sobą, będą ze sobą do końca życia, są udręczone seksem. Udręczone. Na to jeszcze ja bym miała do tego zapraszać. Tak, proszę pani, to jest piękne, dobre i święte. Cud przekazania życia wspólnie ze Stwórcą dla wierzących. Większego cudu nie może być udziałem człowieka. Cudowne, piękne, dobre i święte. Kobieta nie ma zapraszać do czegoś, co jest piękne, dobre i święte? Oczywiście, że ma. Oczywiście, że ma. A dlaczego żony nie zapraszają? Nie tylko dlatego, że działanie było fatalne, że była przymuszana jeszcze przed ślubem, była przymuszana po ślubie, była gwałcona po pijanemu, no już podarujmy sobie ekstremalne warunki. Ale to się dzieje, to się wszystko dzieje. Mężczyźni wyczytali, że mąż ma prawo do ciała żony. Ma prawo się żonie oddać. I tylko żonie. A żona ma prawo się oddać mężowi, tylko mężowi. To nie jest prawo do konsumpcji artykułów powszechnego użytku, tak? Prawo oddania siebie. I teraz, od czego będą zależały te scenariusze, jakie się rozegrają w waszym życiu? Od tego, czy uda się zawalczyć o to, by moja żona nigdy nie była przymuszona do współżycia w warunkach, gdy się czegokolwiek boi. To nie jest proste. Kobiety boją się bardzo różnych rzeczy. Nie tylko niezasuniętej firanki czy niezamkniętych drzwi. To jest proste. To para nastolatków może sobie pokój w hotelu wynająć. Ale nikt z mężczyzn na świecie nie będzie czerpał prawdziwych owoców radości seksualnej, który nie zagwarantuje żonie, że będzie z nią do końca życia tak mocno, że ona w to uwierzy. Bo jeżeli kobieta ma się zgodzić na współżycie, to się zgadza na to, że być może pocznie się dziecko. A jeżeli się pocznie dziecko, to to dziecko potrzebuje ojca do końca życia, nie na chwilę. Potrzebuje faceta do łóżka na dwie minuty. Wobec tego nie da się uszczęśliwić kobiety, jeśli nie daje się gwarancji, będę z tobą do końca życia. Nie, za to nie poradzimy, panowie. Jeżeli chcemy czerpać prawdziwe owoce radości seksualnej, proszę bardzo. W jednym wyłącznym dozgonnym małżeństwie, w którym żona subiektywnie czuje się, że będzie do końca. Czyli jeżeli, nie wiem, babagan w domu się wściekniesz, powiesz, jak tak dalej będzie, to się z tobą rozwiodę. I następnego dnia zobaczysz posprzątany dom, to się przeraź. Bo ona naprawdę uwierzyła, że może od niej odejdziesz. I na pewno to wprowadzi w sytuację intymną. Mężczyźni to robią i nie rozumieją. Ale jest jeszcze wyższe piętro lęku. Lęk o dziecko, o życie dziecka. Lęk o życie własnego dziecka jest porównywalny z lękiem o własne życie u kobiety. To jest lęk absolutnie ekstremalny, który totalnie wszystko blokuje. Jeżeli kobieta boi się o życie swojego dziecka, tam nic z niej nie da się wykrzesać w seksualności, poza powierzchownymi reakcjami ciała. Jeżeli mąż mówi, to pamiętaj, żebyś mi w ciążę nie zaszła, to już wiadomo, że nic tam dobrego w tej dziedzinie się nie rozegra. Tylko na skórkowe reakcje. Jak pokonać lęk przed dzieckiem? Przecież małżeństwo nie zawsze może nie zawsze małżeństwu wolno planować poczęcie kolejnego dziecka. Warunki zdrowotne, jakieś tam takie, owakie. Roztropność i wielkoduszność w tej dziedzinie ma decydować. Więc powiedzmy, że jest sytuacja, że nie mogą począć dziecka. To co? Antykoncepcję? Zepchnięcie lęku do podświadomości. I w tych głębszych warstwach wszystko się burzy. Nie ma żadnej bliskości. Jest rozdrażnienie. Jest jeden sposób na rozwiązanie problemów człowieczych. To jest rozum i wola. Bo jakaś taka ulotka dla chłopaków. Lubisz niebezpieczne sytuacje. Lubisz ekstra nowe wrażenia, mocne. Załóż prezerwatywę. Ona rozwiąże twój problem. Ktoś to sparafrazował. Lubisz niebezpieczne sytuacje. Lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni. Załóż kask. On rozwiąże twój problem. To jest ten sposób myślenia. Wielu biednych ludzi dało się na to nabrać. Że to coś rozwiąże. Nie. Problem człowieczy rozwiązuje się tylko tutaj. Rozum i wola. Poznać płodność. Poznać. Dopasować swoje działania małżeńskie, żeby nie było wątpliwości. Do aktualnych planów prokreacyjnych. Po prostu poczekać na siebie. To czekanie jeszcze powoduje narastanie atrakcyjności. Rozumem i wolą. Jeżeli kobieta rozpoznaje, no kobieta musi rozpoznać to, co się w niej dzieje, ale mężczyzna już to może interpretować. I lepiej niech mężczyzna to robi. Jak on zrobi trzy kropki w zeszycie, to on wie. Jak żona to ma wiedzę tajemną o swojej płodności i w ostatniej chwili mu macha wiedzą tajemną przed nosem, jak on się nastawi na sprócie, a właśnie dzisiaj nie może tego być, to się wścieknie pewnie. Ale jak on zrobił kropkę rano i widzi, dzisiaj jest czas płodności. Tłumaczyłem żonie 3 dni temu, że na razie na pewno nie może być poczęcia dziecka. No to oczywiście nawet myśl o współżyciu nie przejdzie. Nie widzimy żadnych kłopotów z rezygnacją wieczorem, bo on od samego rana wie, dzisiaj na pewno nie. A jak nie jest dostatecznie dojrzały, to niech pójdzie skopać ogródek. To mu wystarczy. Tak, można planować codzienność w zależności. Ta wiedza o płodności, o rytmie płodności żony jest przydatna bardzo praktycznie. Biada mężowi, który zaczyna podejmować trudne tematy w małżeństwie dzień przed miesiączką. No po co? No po co? Nic nie ustali przecież. Na razie skończyliśmy. 2 zdania kończymy. To tylko wam jeden kawał opowiem, bo sobie nie odmówię tej przyjemności. Dlaczego kobieta gotuje dzień przed miesiączką zupę w 7 garnkach? Bo tak! I kończąc tą myśl. Jeżeli żona może zaufać mężowi, że on uszanuje jej rytm płodności, że on weźmie na siebie nawet liczenie do 3, to prawie nie ma się czego bać. A jeszcze się troszkę boi. Jest niepłodność, jest druga faza. I powie, no ale, a jakby się jednak poczęło? Mąż zaprasza do służby, a gdyby się jednak poczęło? To mąż nie ma jej mówić, że jest głupia, tylko ma odpowiedzieć na pytanie, a co by było, gdyby się poczęło? A gdyby się poczęło? Wbrew logice, wbrew prawom przyrody. To ja ojciec tego dziecka, mimo że planowałem, wydawało mi się roztropnie, że nie ma tego dziecka w tej chwili być, ale jeżeli ono będzie, znaczy, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie i to dziecko jest dla nas darem, ja je przyjmuję jako dar i choćby nie wiem, co się działo, ja nie pozwolę go skrzywdzić. Nawet gdybyś ty zwariowała i chciała je zabić, ja tobie nigdy w życiu na to nie pozwolę. Koniec, kropka! I przy takim mężczyźnie dopiero kobieta nie ma się czego bać. To jest, panowie, to jest nasze zadanie. Jeżeli weźmiemy pod swoją odpowiedzialność całą kobietę, a płodność w szczególności, to będziemy mieli kłopot. Że żona będzie przychodziła do ciebie i mówiła: kochanie, może dzisiaj, a ty będziesz mówił: ojeju, znowu. I życzę wszystkim tego kłopotu, który nie zdarzy się przez przypadek, on musi być ciężko wypracowany, ale opłaca się. Dzięki za cierpliwość.
Niestety nie mamy bezprzewodowego mikrofonu, rozładował się w trakcie konferencji. I to więc poproszę o pytanie, jeżeli ktoś mógłby to z sali bardzo głośno
krzyczeć.
Śmiało, proszę się nie.
To ja się boję.
Ja chciałbym zapytać, w wypadku jeśli osoba, która się podoba mężczyźnie, kobieta, kobiecie, mężczyznę, uznaje się, że nie chciałoby się mieć takiego potomka jak ta osoba, w jaki sposób można załagodzić swoje odczucia?
To znaczy, krótko mówiąc, jak siebie oszukać? Słuchajcie, są, rozróżnijmy dwie rzeczy skrajne. Jeżeli absolutnie nie wchodzi w rachubę, to byłaby porażka życiowa, dajmy sobie spokój. Zostańmy kolegami. A jeżeli chciałbym, żeby był rzeczywiście lepszy, to pytanie, czy jestem w stanie z siebie wykrzesać tyle, żeby stać się atrakcyjnym synem dla tej oto dziewczyny? Można o tym rozmawiać. Jeśli to jest osiągalne, no to dawaj do roboty. Czy jestem w stanie tyle z siebie dać, że gdybym podrosła troszeczkę dla tego chłopaka, byłabym atrakcyjną córką. Tak, chciałbym mieć taką córkę. No to do roboty. Jeżeli podejmiemy uczciwą pracę nad własnym wzrostem, przy uwaga, to nie mogą być żądania w kierunku zamoralnego. Prawda? Ja bym chciał, żeby dziewczyna mi się oddawała na każde zawołanie, ale bym nie chciał, żeby moja córka się oddawała każdemu na każde zawołanie. Prawda? No nie, to już jest fałsz. Wolno żądać od siebie nawzajem rzeczy dobrych, tylko dobrych, moralnie dobrych. I jeżeli na przykład, to jest taka typowa sytuacja, tu jest na czystej pozycji, że mamy prawo zawalczyć o to, żeby stać się atrakcyjnym dla dziewczyny, tylko zwykle to się nie dzieje wtedy, kiedy oboje nie jesteśmy dla siebie atrakcyjni. To co, rodzice nam kazali? Czy ładnie nam się razem lekcje odrabia? No to odrabiajmy dalej. Nie musimy zostać małżeństwem, prawda? Ale jeżeli jest częściej sytuacja taka, że ona by chciała mieć takiego syna, pewnie w tym osobie najczęściej, on by chciał mieć taką synę, taką córkę jak ona, a ona by nie chciała mieć takiego syna jak on, no to teraz jest wyzwanie do niego. Jest facetem, niech walczy. Niech zawalczy o zmianę siebie. Podobnie jest problem zazdrości. Pojawia się nowa osoba. Prawdziwy facet, gdy pojawia się na horyzoncie żony nowa osoba, nie leje w mordę tą osobę, tylko siebie mobilizuje, żeby być bardziej atrakcyjny od niego po prostu. To jest normalna reakcja. My już dawno przestaliśmy być normalnymi mężczyznami, prawda? Bo świat nas, niestety świat kobiet nas trochę rozpuścił. A to jest osobny temat. Wychowanie chłopaków do odpowiedzialności. Nie jesteśmy wychowywani do tego. Kiedyś trafialiśmy pod twardą rękę ojca w wieku 6, 7, 8 lat pod strzyżyny i na polowania albo nawet na wojnę. I się hartowaliśmy. Dzisiaj pod czułą opieką mamusi, często bez w ogóle obecności tatusia, to nie jest wina tych chłopaków, że mają po 30 lat i wymyślają wolne związki, żeby nie wziąć żadnej odpowiedzialności. Chodzą z pierścionkiem zaręczynowym przez 2 lata w kieszeni i się boją go dać, tak. Bo się nic z niego nie śmieje. Bo on żadnej decyzji dotychczas nie podjął. W byciu mężczyzną trzeba się zahartować. Jeżeli ktoś nie zaczął się hartować, jak miał lat 6, a ma teraz 30, no to niech zacznie się hartować, mając lat 30. Niech zacznie podejmować odpowiedzialność, niech stawia sobie jakieś wymagania i się z nich rozlicza. W krótkim czasie urośnie. Jak jeszcze spotka dziewczynę, na której mu zależy, to on jest w stanie bardzo urosnąć. On jest w stanie naprawdę bardzo wiele zmienić, bo to się niesamowite wywołują siły pobudzające do ewentualnego wzrostu, jeżeli tak te siły przetworzą. Mogą te siły niszczyć też. Mężczyzna, dla mężczyzny to jest jedyna okazja. Zakochany mężczyzna ma największą okazję w życiu, żeby siebie zmienić, żeby zaimponować tej dziewczynie. Długo pozostanie pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Tak, to jest typowe dla mężczyzn. Ale kobieta będzie miała drugą jeszcze taką okazję wzrostu. może nawet 10 mieć takiej okazji. Jedną, kiedy zależy jej na chłopaku, wszystko jest w stanie zrobić dla ukochanego chłopaka, mężczyzny, ale jeszcze będzie miała okazje dalsze. Przy każdym dziecku, jeżeli go nie odrzuci, nie oddaniańce, tylko się nim zajmie, będzie je karmić, będzie się nim opiekować, przy każdym dziecku kobieta dostanie niesamowitego kopniaka wzrostu. To jest lekcja miłości. Najbardziej dziewczyna egoistyczna, skrajnie rozrywkowa, zaskoczona ciążą i zajmuje się tym dzieckiem i nagle ona się odnajduje w tym. Tak silne są siły przyrody. I ona się cieszy, i ona zapomina o sobie. Niektórzy mówią, że kobieta dopiero przy czwartym dziecku osiąga pełnię kobiecości. Jest w tym jakaś mądrość. Każde kolejne dziecko, nieodrzucone, kobietę rozwija. Pomijając to, że to jest bardzo zdrowe rodzenie dzieci, ale tego świat wam nie powie. Dłużej się zachowuje. Tak, hormonalnie dłużej się młodość zachowuje. Prawda? Łatwiej przychodzi okres przekwitania i tak dalej, i tak dalej. Ale no przecież nie o taki świat będzie mówił, bo przecież nie na tym się zarabia. Ale generalnie chciałem wrócić do tego, że to podobanie sobie, to zakochanie jest wielką szansą i może być motorem własnego wzrostu. Natomiast gdyby mnie odrzucała myśl, że moja córka byłaby taka jak ona, odrzucała myśl, że mój syn będzie taki jak on, to dajmy sobie spokój. Chodzi wiele dziewcząt po świecie, chodzi wielu mężczyzn po świecie. Nie musimy się zmuszać. Już nie ma sytuacji, że rodzice wyznaczają małżeństwo, prawda? Jak się do dziś dzieje w niektórych kastach w Indiach. Notabene tam jest 2% rozwodu, a u nas dochodzi 50%. W Polsce trochę mniej, na szczęście, ale to tylko kwestia czasu może. Zresztą no, taki bardzo piękny dał świadectwo Mahatma Gandhi, znany przywódca do narodu hinduskiego. Powiedziano mu, że wy Hindusi jesteście dzikusami, bo pobieracie się z osobami, których nie znacie. On miał odpowiedzieć. A może to nie zupełnie tak, bo wy Europejczycy stawiacie garnek z gorącą zupą na zimnym piecu i dziwicie się, że zupa stygnie. A my Hindusi stawiamy garnek z zimną zupą na zimnym piecu, ale my wiemy, że w tym piecu trzeba napalić. Nam kulturowo bardzo brakuje przekonania, przekazu, pewności, że miłość trzeba w trudzie budować. W radosnym trudzie, ale w trudzie. Gdzie podstawowy trud to jest walka z sobą samym, ze swoim egoizmem. Że to nie jest tak, spojrzeli na siebie, zakochali się, żyli długo i szczęśliwie. To jest bajka, która nikomu się nie spełniła. A gdyby się komuś spełniła, że bez żadnego wysiłku, to by nie było smaku. Właśnie ten trud, który wkładamy w budowę miłości, to spotkanie kobiety i mężczyzny są tak różni, tak niesamowicie różni, często atrakcyjni. To ten trud dopiero smakuje. Jak się zaczynamy nie rozumieć do końca, bo kobieta by chciała, żeby mężczyzna się domyślał, nie domyśli się nigdy, bo nie jest kobietą. Mężczyzna chce zrozumieć kobietę, nie zrozumie nigdy, bo jej reakcje wynikają nie z wymyślenia, tylko z emocji w dużej mierze. Ale możemy się nauczyć być dla siebie dobrymi. Może jeszcze jedną radę panom podpowiem. To jest niezwykle skuteczne na budowaniu więzi z kobietami. Nie mówię to w celu manipulatycku, budowania prawdziwej więzi. Mężczyźni, nie bądźcie, to było święty Paweł dokładnie, mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. Gdyby mężowie nie byli dla żon przykrymi, żadna żona na świecie nie odeszłaby od żadnego męża. Gdybyśmy codziennie fundowali swoim żonom więcej przyjemności niż przykrości, oczywiście przyjemności według kobiecej oceny, nie mojej. Tak? Kupiłem bilet na mecz bokserski na miesiąc, mam spokój. Nie. W jej subiektywnym uczuciu przyjemności. Zobaczcie, jakie proste jest utrzymanie dobrej kondycji związku małżeńskiego. Wystarczy tylko zadbać o to, żeby żonie było ze mną przyjemnie. Naprawdę wystarczy. Tylko my tego nie wiemy, czy nie chce nam się. Nasłuchaliśmy się głupich piosenek, że jak coś, to coś i to wystarczy. Nie, trzeba pracować. Jeszcze raz. I troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Dla kobiety ważniejsze są te właśnie uczuciowe. Nie bycie przyjemną. Jeżeli żona będzie dla męża przyjemna, misioczku, koteczku, piuseczku, zagłasie go na śmieci, on ucieknie z tej chałupy. Ona ma go podziwiać. Jesteś genialny. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Na początek przyłapywać na robieniu rzeczy dobrych. Żeby żeby zasmakował, jak to fajno imponować kobiecie. I może mądra kobieta naprawdę faceta wyprowadzić na wielkie wysokości, nieraz z głębokich dolin. Tylko trafiajmy w to, czego potrzebujemy. Dawajmy sobie to, czego od siebie nawzajem potrzebujemy. Obie strony potrzebują podziwu, ale innego. Kobieta dla piękna i dobra, mężczyzna dla siły, sprawności, genialności, mądrości. A my się szczędzimy. Potem się dziwimy, że atrakcyjniejszy jest ktoś na zewnątrz. To jest logiczna konsekwencja. Jak żona się ubiera dla męża, mąż reaguje za szmatę, włożyłaś na siebie? To jest kwestią czasu. Jest tylko kwestią czasu, kiedy ona naprawdę zacznie się ubierać dla kolegów pracy. Krubini i awantów wtedy nie ma sensu. Bo to jest normalna konsekwencja. I ten mąż, który robi żonie awantury, że ubiera się dla kolegów w pracy, nie wie, że koleżanki w pracy wszystkie, jak jedna żona, ubierają się dla niego, bo on każdy potrafi powiedzieć, jak ślicznie wyglądasz w tej nowej sukience, w tej nowej fryzurze, to ach, och. I tak się rozwalają małżeństwa. Jak jeszcze zorganizują spotkanie integracyjne, wyjazdowe, z tańcami, nastrojowa muzyka, ściemnione światło, trochę alkoholu, dwuosobowe pokoje. Nikt nie sprawdza, kto z kim. Bardzo wielu nikt nie planowało żadnych zdrad. Tak jakoś wyszło. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Nie ładować się w takie sytuacje. Nie ładować się w sytuacje. Troszczyć się o związek, pielęgnować go i budować go na solidnych podstawach. Solidną podstawą jest własny dorozwój, chciałoby się powiedzieć. Zdolność posiadania siebie, nie tylko w wymiarze takim, że panuje nad reakcjami ciała, ale posiadam siebie na tyle, że mogę wybrać drogę dobra i nią pójść. Mimo, że wszyscy mi dookoła podpowiadają, że jesteś głupi, że jesteś jeleń. Mimo, że moje ciało mnie też ciągnie w drugą stronę. A ja wymyśliłem, jaka droga jest dobra, obrałem ją i się jej trzymam. Nawet jak się potknę, to wstaję natychmiast i idę dalej tą samą dobrą drogą. I tylko tacy dochodzą na szczyty. A inni nie obrażają się. Na żony, na mężów, na świat, na Pana Boga, na wszystkich. Wszyscy są winni, tylko nie oni. Dosyć. No, jak będzie pytanie, to postaram się odpowiedzieć.
Ja mam jeszcze prośbę, zanim pytanie. Brakuje jednej listy newsletterowej. Będziemy za chwilę... O, właśnie. Może ci czas na dół?
No. Losowanie miało być.
Tak. Ale to jeszcze mogą być pytania.
Ja się nie podpisałem, ojej. Ja wiem, że mam sposób mówienia taki, że dobijam wszystkich, już nic, nawet nie chcę pytać. Ale z drugiej strony wierzę, że trochę materiału do przemyśleń dałem i zapraszam do tego myślenia. To myślenie nie boli. Świat nie zachęca do myślenia, ale myślenie nie boli. A w szczególności nad swoim losem i losem. To ten chwyt jeszcze na koniec może. Zadawajcie sobie pytanie, jak chciałbym, żeby była moja córka traktowana. Jak chciałbym, żeby mój syn był traktowany. I tak siebie nawzajem traktujcie, bardzo wiele możecie wygrać. Bardzo wiele. Bo siły ukryte są niesamowite. Mogą zniszczyć, ale mogą niesamowicie zbudować pozytywnie.
Ja mam jeszcze tak. Jedno pytanie w związku z tym, co Pan właśnie przed chwileczką powiedział. Odnośnie tego, że zastanawiamy się, czy na przykład chłopak, z którym się umawiam, czy ja bym chciała mieć takiego syna. No ale wiadomo, nikt nie jest idealny i ja ewentualnie mogłabym zwrócić uwagę na jakieś rzeczy, które mi przeszkadzają. Ktoś mógłby wypracować.
Tak, tak.
Popracować nad sobą, wypracować sobie te cechy, które...
Ja zaraz nagłośnie.
...później jakby przejść razem przez życie.
Tak, tak. I tutaj właśnie potwierdza się to, co już wydaje mi się mówiłem. Tutaj koleżanka mówi, że jak ktoś nie jest takim synem wymarzonym, brakuje mu czegoś, ja mogę mu to powiedzieć. Tak, oczywiście tak. O tym staram się mówić, że tylko jeżeli odrzuca mnie jako przyszły syn, jako przyszła córka, nie zawracajmy sobie głowy. A jeżeli mu czegoś, czy jej czegoś brakuje, to jest właśnie to, co tu już próbowałem odpowiedzieć, to mobilizujmy się. Jest to znakomita okazja. Nigdy w życiu taniej nie będzie się pracowało nad sobą. Jak dla dziewczyny, czy chłopaka, któremu chce się spodobać, czy której chce się zaimponować. Nigdy nie będzie lepszych okazji. Wobec tego zakochujcie się na prawo i lewo. Z każdego zakochania wynoście dobro dla siebie i dawajcie dobro drugiej osobie, nie niszczcie niczego i nie przegapcie tego zachowania, zakochania, które ma się skończyć na całe życie. Może to być pierwsze, ale to nie musi być pierwsze i w pierwszym zakochaniu pamiętajcie, że to nie musi być ostatnie, żeby nie porobić rzeczy, których potem będziemy do końca życia żałować. Amen.